podły wieczór dranistwu, jak mawiał Jan Pietrzak w czasach, kiedy jeszcze był śmieszny. A my jesteśmy nadal śmieszni, w sumie trochę, zdaniem niektórych, prawda? I witamy was serdecznie w kolejnym nocnym Marku. My, czyli Krawiec i...
I Potrzeba, czyli kardynał Stanisław Dziwisz i papież Karol Wojtyła polskiego podcastingu. Czy jesteśmy śmieszni, to się jeszcze dopiero okaże, ponieważ dzisiaj sobie wracamy trochę do starej, dobrej formy. Trochę się w ostatnim czasie pobawiliśmy, ale mi się wydaje, że nocny Marek taki wiesz, taki dobrze skondensowany, dobrze czasami od niego odejść, ale dzisiaj chętnie do niego powrócimy, więc żadnych świętości, moi drodzy, zapnijcie basy, bo czeka was wyjątkowo piękna wycieczka.
No właśnie. Zaciekawił mnie jeden komentarz. Mika twierdzi, że słuchacze Nocnego Radia to takie mroczne marki, ludzie z czarną przeszłością, tajemnicą, którą muszą ukrywać. Niekoniecznie zepsuci, ale ze zmazą. To nie wiem, czy ty jesteś ze zmazą, Potrzeba? Nocno.
Nie, jestem świeżo po prysznicu, zresztą wczoraj sobie prałem nawet pościel, także żadne zmazy się raczej nie uchowały. Ale tam czytałem właśnie, coś było, że bękarty wojny, że tutaj jacyś, nie wiem, kurde, aż to sobie muszę otworzyć, bo to było naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo słodko napisane.
Bękarci, dokładnie, bękarci, tak ładniej, bękarci wojny i z cyrografem podpisanym jakimś z przeszłości. No, o tobie krążyły takie opowieści, że przyszły do ciebie służby, a ty się zesrałeś się ze strachu i teraz im służysz. No, nie będę wam mówił, czy to prawda, czy nieprawda, bo Potrzeba mi powiedział to i owo, ale ja nie chcę mówić tutaj, bo poprosił, żebym nie mówił, żebym nie wyjawiał, więc siedzę cicho i nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że tak było.
No tak było, tak zresztą bardzo często było powiedziane, ale chciałbym zaznaczyć, że ów anonimowy autor audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych po raz kolejny wyszedł na kłamce, dlatego że obiecywał wszystkim, że będzie płacił ludziom za szczepienia. Więc podczas ostatniej audycji napisałem na czacie i poprosiłem o przelew, tak wiesz, 100 euro, nie? Tak wiesz, tak nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz, żeby zachować twarz i trochę honoru. I jedyne co dostałem to chwilowe zawieszenie głosu, kiedy mówi, no ja tutaj zaraz wam wkleję na czata. I tak słychać było, jak się dwa neurony zderzyły, aż dosłownie słychać było iskrę. Pach, nie ma komentarza, nie ma sprawy, wszystko zostało zatajone, więc sorry Gregory, ale po raz kolejny się skompromitował. Ale już mnie to chyba nie dziwi. A tak już myślałem.
Jeden z naszych słuchaczy, Robert, też tam zadzwonił do tej audycji i nawet przedstawił dowody tego, że się zaszczepił i... że nic mu nie jest, no bo żyje, się odzywa, dzwoni, no ale nie został wzięty na poważnie trochę, tak były takie podejrzenia, że kłamie, musiał tam 10 razy pokazywać jakieś dokumenty, coś, a jak wyszło, że wszystko pokazał, co trzeba było, to no, idiota jakiś, tu żegnamy, nie będziemy z idiotami rozmawiać. Tak się załatwia sprawy.
Tak, i tak to powoli w życiu jest, ogółem widzicie, jak mnie traktuje, no ale czego się tutaj spodziewać, tak? No myślę, że skala różnych fake newsów już tak bardzo poszła do przodu, że naprawdę nie chciałbym, żebyśmy bardziej w te tematy około covidowe bardziej szli, bo się znowu uruchomię, jeszcze ktoś zadzwoni, jeszcze będę go musiał zwyzywać, nie daj Boże. Także myślę, że możemy to sobie pominąć.
A ja jestem na etapie ogarniania dupy i mnie to nawet cieszy, powiem ci. Znalazłem dzisiaj w tym przyjemność. Poprałem sobie, posprzątałem w mieszkaniu, uczesałem się ładnie, zmieniłem majtki nawet.
No kurde, co się dzieje? Normalnie widzę, że ta paczucha, którą ostatnio otwierałeś, całkiem nieźle na ciebie wpłynęła. A wiesz już, po co były rękawiczki?
No się dopiero potem domyśliłem. Właśnie to był taki sygnał. Sprzątnij ten syf w końcu, brudasie jeden. Ale to są takie rękawiczki Dextera trochę, takie żółte, więc może to taki znak, żebym się zajął wynalazczością na przykład i wynalazł maszynę, która sama posprząta, ale nie, to chyba za słaby ze mnie majsterkowicz.
Wiesz co, sorry, myślałem o zupełnie innym Dexterze. Który też korzystał z rękawiczek. Ale cóż, każdemu jego w głowie. No właśnie, Bierucik i Dobrodziej podpowiadają, że tam były też pornogroszki. Jestem ciekaw, kto tutaj jest pornogroszkiem w naszej sekcie Nocnego Radyjka.
A kto to są pornogroszki? Bo ja tak nie do końca się orientuję. Pornogroszki?
No właśnie nie jestem pewien, ale to możemy sobie wyłożyć jakieś ten. Bo wiesz co, pamiętasz jeszcze w latach 90. jakoś tak okolice 97, kiedy to rząd próbował zdelegalizować pornografię zarówno twardą, jak i miętką. A ja nie wiem, co komu miętka przeszkadza. I był właśnie taki poseł Piłka, który mówił, że pornografia to jest wszystko, co podnieca. I wtedy bodajże chyba pani Sarnyszyn zapytała, a co jeżeli pan Piłka mnie podnieca? No w każdym razie, przechodząc do meritum sprawy, to ówczesny poseł Marian Piłka powiedział bodajże na temat Kalisza i Kwaśniewskiego, że to są pornogrubasy, które nie chcą tutaj zdelegalizować w naszym pięknym, ojczystym narodzie, krwią orła spławionym, zdelegalizować pornografii.
Przypuszczam, że sekta Ordo Iuris też dąży do zdelegalizowania całkowitego pornografii. No, no podobnie jak rozwodów, antykoncepcji, aborcji, całkowity zakaz. To jest w ogóle ciekawe, bo belgijskie biuro do spraw sekt zainteresowało się działalnością Ordo Iuris. Konkretnie chodzi o Centrum Informacji i Analizy Szkodliwych Organizacji Sekciarskich przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości. No, brzmi groźnie. Wcześniej, w 95 już się Francuzi, jakaś francuska organizacja do zwalczania sekt się nimi interesowała. A był nawet czas, że w Polsce w katolickich popularnych dziennikach, jak na przykład Nazi Dziennik, ostrzegano przed tymi dziwnymi ludźmi, smutnymi podobno, to są podobno smutni ludzie, tak twierdzi na przykład jeden z gości, który wynajmował im nieruchomości i jak przestał im wynajmować, to zaczęli mu grozić i zastraszać go i mówi, że przychodzili do niego smutni ludzie. W dziwnych pelerynkach oni też chodzą, nie wiem, to jest jakaś taka też sekciarska cecha, że się ubierasz w jakieś pelerynki, na przykład ci od Natanka też noszą pelerynki, może to jest tak, wiesz, że chcesz być takim herosem jak Superman i pelerynkę nosisz, nie wiem o co chodzi, albo fartuszek, wiesz, pelerynka.
No to jest kwestia na pewno rozpoznawalności, ale z drugiej strony każdy uniform też odziera z ciebie swego rodzaju wyjątkowość, tak? Co prawda w przypadku, dajmy na to, żołnierzy na polu walki jest to uzasadnione, że wiesz, tutaj wszyscy w kamuflażu, tutaj cały oddział się cichutko podkrada, a ktoś wyskakuje, proszę ja ciebie, w tęczowych okularach, obcisłym topiku i butach, które świecą, kiedy idziesz do przodu. I to może się do końca nie sprawdzić, ale mi się wydaje, że wszystkie organizacje religijne gdzieś pewną formę uniformizacji mają, a już właśnie sekty tym bardziej. Także tutaj swoją drogą polecam Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Ostatni odcinek dotyczy właśnie między innymi rozpoznawalności osób duchownych w różnych wiarach, o tym jak sobie tam golili czubek w głowy, albo właśnie jak się zachować, jeżeli widzisz kapłana, czyli na tej podstawie wiemy, że ten kapłan musi być ubrany w jakikolwiek sposób, że jeżeli jesteś na koniu, to z tego konia trzeba zejść, albo spaść, ucałować stopy niemyte ubrane w sandały ze skarpetkami, no i jest to w jakiś sposób rozpoznawalne, więc cała historia w zasadzie sięga naprawdę dawnych, dawnych wieków, niemalże starożytności, jeżeli sobie spojrzymy na cywilizacje starożytne. No ale tak, no Ordo, w sumie kurde, aż jestem trochę zaskoczony, że Ordo Iuris ma aż tyle lat, że już w latach 90. był tam taki jeden typek, on się Nowak nazywał, czy coś takiego, który powołał nawet komitet do spraw obrony przed sektami. Pamiętam, jak mój Klecha w szkole średniej właśnie ładował nam tego Nowaka do głowy, puszczał jego filmy, żebyśmy uważali na jehowców.
Nowak, no to jest persona, on walczył, w pewnym momencie też myślałem, że to jest good guy, bo on walczył z takimi sektami jak sekta Niebo też, nie? No ale szybko się okazało, że dla niego sektą jest wszystko to, co niekatolickie, to taka walka z sektami na takiej zasadzie. No a Ordo Iuris się wywodzi z takiej organizacji, która się nazywała Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, I ma korzenie brazylijskie. I znalazłem taki opis z jakiegoś brazylijskiego magazynu Istoe, nie wiem jak to się czyta, który opisywał siedzibę tej właśnie sekty. Rozkoszna posiadłość w północnej części São Paulo. Młodzi mężczyźni ze szkarłatnymi proporcami marszowym krokiem paradują tam i z powrotem między kaplicą a małym basenem. Wstaje tu się o 5 rano. To wiesz co, każdy, kto wstaje o 5 rano, to jest dla mnie sekciarz. Na kąpiel w zimnej wodzie, modlitwę, medytację i głośne czytanie z ksiąg prawnika jakiegoś Plinia Correa de Oliveira, założyciela i najwyższego dowódcy TFP, czyli tak jak się to wcześniej nazywało. Świeccy mnisi, żołnierze trenują nieustannie na wypadek wojny między aniołami i demonami, która, jak uczy Plinio, oznaczać będzie koniec świata. Oprócz funduszy dostarczanych przez nielicznych, ale hojnych sponsorów, międzynarodowe oddziały organizacji ślą swemu światowemu liderowi dobra ogólnie niedostępne dla zwykłego Brazylijczyka, jak na przykład kawior. Dwaj nowicjusze, Valmir de Oliveira i Mauricio Wistok, byli przetrzymywani w chlewiku, gdzie przez 12 godzin musieli kwiczeć: jestem świnia!
A dali im chociaż butelkę nitro, bo tak w chlewiku samemu to tak trochę smutno by było.
O, znów mnie, co? Znów o mnie coś, no.
No ale to chyba dobrze, tak? To chyba dobrze, że ta tradycja została, wiesz, gdzieś się ukorzeniła w innych miejscach. Tutaj pewne osoby na czacie piszą, że pana Nowaka spotkałem kiedyś osobiście, opisałem mu pewną sektę. Pranie mózgu, wykluczenie, ciągnięcie kasy, kult śmierci. Przeraził się i kazał powiedzieć, co to za sekta. To był kościół katolicki. I kazał mi wypierdalać.
No tak, tak, tak to wygląda trochę, ale no już oczywiście dzisiaj się Ordo Iuris w Polsce za bardzo nie krytykuje, no bo ciężko krytykować kogoś, kto ma takie chody w rządzie i takie wpływy, no nawet jak powołano jakąś organizację pseudo, jakąś komisję do walki z pedofilią, no to oni też tam zasiadają i oczywiście wiadomo było, że na zasiadaniu się skończy, bo ta komisja do dzisiaj nic nie zrobiła. Jakiś tam jeden przypadek zbadali, coś tam, że, tak żeby nie było, nie? Że nic nie robią. No, dla mnie to trochę niebezpieczna sytuacja, że jakaś dziwna sekta fanatyków religijnych, którzy chcą zakazać wszystkiego, jak u Kononowicza, nie będzie niczego, no to, że oni mają takie chody i mi oni trochę scjentologów przypominają, bo to nie jest taka sekta, która przygarnia jakichś zagubionych ludzi z problemami, tylko prawnicy, wiesz. Tak słyszałem, spotkałem się z taką opinią, że to są tacy prawnicy, których nikt tam nie chce za bardzo nigdzie indziej, bo są po prostu słabi, to oni do tej sekty idą. Ale nie wiem, czy to prawda.
No tak, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że też to są osoby wpływowe. Też warto zaznaczyć, że żona Krzysztofa Bosaka jest z Ordo Iuris, także wręcz można powiedzieć, że gdzieś na wzór średniowiecznych mezaliansów i dziwnych związków przyczynowo-skutkowych Ordo Iuris próbuje się dostać do różnych właśnie takich, no, bardziej wpływowych kręgów władzy, wręcz, wiesz, wręcz przez łóżko prosto do tego koryta. No i tutaj też warto zaznaczyć pewną historię związaną z Ordo Iuris, mianowicie sąd zabronił pani Magdzie Lempart, można ją lubić albo nie lubić, ale sąd jej zabronił mówić, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, więc pamiętajcie, nigdy nie mówcie, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, bo tak nie wolno.
Ja się zgadzam tutaj z kolegą, absolutnie nie powinno się tak mówić, że to są opłacani przez Kreml. Kto tam było?
Fundamentaliści. Zawsze się pamięta, że faszyści, dlatego sobie wygooglałem na szybko.
Ani faszyści, ani opłacani, a nawet nie fanatycy religijni też nie, ale nie wolno tak mówić, to jest bardzo nieładnie, ale może wolno chwalić na przykład Alternatywę, taką fundację, którą powołał Nergal słynny, Adam Darski. I chyba trochę tutaj zerżną nazwę, bo jego projekt się nazywa Ordo Blasfemia.
Ordo Blasfemia, dokładnie. Kurde, czytamy sobie w myślach, Krawiec, naprawdę czytamy sobie w myślach, żeby było śmieszniej, i usłyszałem o tym projekcie w podcaście BBC News. I byłem dość mocno zaskoczony, kiedy właśnie opowiadali o takiej serii plakatów i różnych takich city lightów właśnie w Warszawie. Projekt, który tak naprawdę ma na celu zwrócić uwagę, no przede wszystkim za granicę, no bo nie oszukujmy się, Adam Merdał-Darski jest bardziej znany za granicą niż w Polsce, przynajmniej z jakiejś tam swojej rzeczy różnych od darcia Biblii czy wyzywania Najświętszej Panienki od Najświętszych Panienek. Ma na celu właśnie pokazać ten nasz cholerny artykuł 196 kodeksu karnego, obrazy uczuć religijnych, jak to właśnie wygląda w Polsce, że bardzo łatwo zwyczajnie dostać po dupę za coś takiego. I to bez względu na to, czy jesteś Jerzym Urbanem, czy jesteś Nergalem, czy jesteś jakimś małym garażowym zespołem, gdzie zagrasz sobie koncert w jakimś garażu i nagle jeden urażony kamerzysta stwierdzi, że cię pozwie, bardzo głośna historia z lat 90. No może nie do końca garażowy zespół, ale na pewno nie był to aż tak topowy, aż tak bardzo rozpoznawalny. I to faktycznie jest problem, bo to jest niesamowity, nawet nie tyle do końca relikt przeszłości, aż muszę zobaczyć, kiedy ten artykuł został powołany, bo wydaje mi się, że po 1990 roku.
196 artykuł kodeksu karnego, no też bym był za wykreśleniem, bo to jest takie bardzo uznaniowe i właściwie wszystko zależy od tego, jak silna jest sekta watykańska w Polsce. I no bo to nie oszukujmy się, tu chodzi tylko i wyłącznie o ochronę uczuć katolickich. No nie było przypadków, że się reprezentant jakiejkolwiek innej religii poczuł urażony. No więc to chodzi głównie o takie zamykanie mordy wszystkim, którzy są przeciwko katolicyzmowi, czy nawet chrześcijaństwu, nie do pomyślenia w ogóle, nie? No i to jest bez sensu, to jest tylko takie pokazywanie swojej siły, no bo właściwie to jest trochę nieuczciwa gra. Kościół, katolicy, chrześcijanie mogą się mieszać w życie publiczne, mogą wszystko komentować, wszystko krytykować, co zresztą robią. No krytykują w czambuł tyle różnych rzeczy, że już ciężko zliczyć. A jak ty odpowiesz krytyką, to zaraz można ci przywalić tym 196 kodeksu karnego, nie?
Wiesz, wydaje mi się, to znaczy tak, to przede wszystkim jest jakiś taki relikt przeszłości, tak, bo też warto zaznaczyć, co tutaj jest związkiem wyznaniowym, no czy właśnie według definicji prawnej, tutaj tak wiesz, no przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak obraza uczuć, to po pierwsze. I na przykład Jacek z Australii bardzo dobrze, bardzo fajnie o tym mówi, że no to są uczucia, tak, to znaczy, że jemu to absolutnie nie przeszkadza. No zresztą wiadomo, wolnościowiec, no to zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, no ale to są jego uczucia, tak, no to nie jest tak, że wystawisz te uczucia, nadasz im jakimś hokus pokus formę ludzką i te uczucia zostaną obrażone. No wyobraź sobie, że ktoś, nie wiem, że bardzo, bardzo dajmy na to, lubisz pizzę hawajską, dajmy na to, tak przykładowo, no i ktoś mówi, że pizza hawajska jest zła, no to co, twoje uczucia zostały obrażone, a ty, jeżeli ty ją wręcz ubóstwiasz, no to sorry stary, ale to już jest obraza uczuć religijnych. I dochodzi do naprawdę absurdalnych sytuacji, gdzie No przede wszystkim sztuka, która ma na celu budzić emocje, sobie od czasu do czasu pozwala, nawet z czystej prowokacji. To może być gówniana sztuka, ale w dalszym to będzie sztuka jak ten słynny penis na krzyżu Doroty Nieznalskiej w Galerii Zachęta, który miał tylko i wyłącznie jedno na celu, właśnie, żeby obrazić te uczucia religijne. No i nie wiem, no może gdzieś w tle było takie pokazanie, że to nie jest za bardzo warte świeczki. Wyobraź sobie przez chwilkę, że jesteś takim Bogiem, tak? I masz przed sobą jakiegoś tam swojego wyznawcę, który, jeżeli tylko, nie wiem, zostaniesz za bardzo obrażony, to on, nie wiem, nie pójdzie z tym dalej, tak? Nie nadstawi tego drugiego policzka i nie pójdzie się tym nie przejmować. I na przykład dla odmiany też nie da w mordę, no bo to tak trochę nie wypada, nie? Tylko pójdzie do sądu się sądzić, że jego uczucia religijne zostały obrażone. To może tak do tego sądu da świadka wezwać Pana Boga, czy on widzi w tym jakąś obrazę.
No, ja się nie do końca zgodzę z tobą, bo podałeś tu przykład obrażania pizzy z ananasem, czego ja też sobie nie życzę, bo bardzo lubię i tak po prostu mnie boli, kiedy niektórzy uważają, że to w ogóle nie jest pizza. Mnie to tak po prostu po ludzku boli, wiecie? No, ale zostawmy może jakieś obrażanie na przykład wolnego rynku. No tutaj bywają takie przypadki, że ktoś się czuje tak striggerowany tutaj, jak mówimy, no dobra, nie ktoś, tylko wódz, on jest bardzo czuły na tym punkcie. No ale nie tak, żeby tam od razu do sądu biegać, nie? Albo komunizm nawet. No, można chyba krytykować, nie? I często się to robi. Albo na przykład jakieś mniejszości seksualne. No tak często słyszymy różne obraźliwe rzeczy, że a nawet takie, że powinno się tutaj zrobić jakieś... opracować kwestie rozwiązania kwestii homoseksualnej i pobudować jakieś baraczki czy coś, no to też ktoś może się poczuć urażony, nomen omen w pupę, no ale to raczej to rzadko ktoś biega do sądu i bywają nawet tacy streamerzy, już nie chcę reklamować, bo mi tu zarzucacie, że za często wspominam, którzy na każdym streamie mówią, co zrobią, co by zrobili takim i z takimi i co się powinno. I też tam zrywają jakieś tęczowe flagi, no i to czy ja wiem, czy to jest sens biegać do sądu, może lepiej walczyć na argumenty na przykład i a to tak często jest, że jak komuś brakuje argumentu, to biegnie się sądzić, nie, na przykład.
A to jest tak na zasadzie takiego dzieciaka, takiego, wiesz, takiego, nie wiem, takiego wypierdka Sosnowskiego, który zawsze był, na pewno był taki w twojej klasie, na pewno był taki w mojej klasie i na pewno był w klasie, gdzieś tam w podstawówce, wszędzie, że jeżeli coś tam, nie wiem, coś tam mu powiedziałeś, albo nawet mu podpadłeś tym, że źle mu piłkę podałeś, to on, a plecę pani, a on powiedział słowo na K i słowo na CH i to tak nie wolno, plecę pani, ale wiesz, ja rozumiem, jeżeli to jest 8-letni chłopiec, to jeszcze pół biedy, on ma jeszcze kawał życia do nauczenia się, ale jeżeli to robi dorosły facet, no to kurde, to tutaj coś naprawdę poszło nie tak z tym całym pieprzonym wychowaniem. Może powinniśmy mieć oprócz, nie wiem, oprócz wielkiego, skandalicznego, tak, wychowania do życia w rodzinie, powinniśmy mieć coś takiego jak wychowanie do życia w społeczeństwie, tak, które nie będzie się skupiało na lekcjach WOS-u, które ci tłumaczą, że podatki są dobre, tylko właśnie na tym, że no tak działa świat, tak on jest skonstruowany i nie ma co tutaj ból dupić, no bo jeżeli nie jesteś w stanie obronić swoich uczuć, no to stary, no to ty masz problem, tak? A bardzo często w takich sytuacjach zwyczajnie warto w taką dyskusję nie wchodzić, w co bardzo powiem szczerze w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o osoby wierzące, cenię, że unikają ze mną jakichś tam rozmów na temat religii i daje mi to na tyle powiedzmy wolności, że mogę w ich otoczeniu mówić co chcę, może coś tam, nie wiem, przez chwilkę im się zrobi trochę przykro, ale jednocześnie z drugiej strony dostaję, jestem w stanie zaoferować to samo, że jeżeli ktoś opowie, że nie wiem, że się bardzo cieszy z tytułu nadchodzącej Wielkiej Nocy i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, to mi się nie chce wskakiwać mu na plecy i wiesz, i go tutaj pałować, że jego wcale nie było, że to jest mitologia uknuta na innych religiach i że to jest w ogóle bardziej pogańskie niż katolickie. Nie widzę w tym, wiesz, nie widzę w tym żadnej wartości dodanej i jakoś mimo tego możemy się kumplować, możemy ze sobą rozmawiać na milion innych tematów i nikt nie ma żadnych pretensji do nikogo. To jest normalne, że się różnimy.
No, my się tutaj nauczyliśmy jakoś żyć ze sobą, mimo że jesteśmy tak różni. No, ale czasem niektórym żyłka pierdząca pęka. Jak się coś za bardzo przyszura, to niektórzy, już nie będę pokazywał palcem, bo się potrzeba obrazi, wpadają w szał. Ale do sądu mnie nie pozwał jeszcze. No właśnie, Tomu tutaj też pisał, że obraziłem jego magrawa. No mówiłem, że jest brzydki, faktycznie może nie powinienem, bo on może to czuje, ten magraw, bo były też takie teorie, że magraw potrafi się stać jakby inteligencją, inteligentnym bytem. I on być może jest wrażliwy, może się obrazić, jak powiedziałem, że jest brzydki. I dlatego nie działa, bo jest brzydki. Bo...
A no widzisz, no intencja jest mieczem o dwóch ostrzach i wydaje mi się, że tutaj no faktycznie, wyobraź sobie, że wchodzisz do kościoła podczas sumy i mówisz, ale ten Jezus brzydki, Sasza Grey jest ładniejsza. No to stary, to byś się szybko z tego nie wybronił.
A jeszcze wracając do tematu sztuki nieznalskiej, to myślę, że mało kto zrozumiał chyba tą sztukę, bo tak rzadko, jeszcze chyba nie spotkałem nikogo, kto by to zinterpretował. tak jak ja myślę, co było intencją autorki, że religia jest zdominowana przez mężczyzn, stworzona przez mężczyzn, że to jest taka bardzo męska sprawa, stąd te męskie genitalia na krzyżu.
A mi się bardziej wydaje, przynajmniej taka jest moja interpretacja, że jest to właśnie pewnie pewien taki no zwis, takie pokazanie słabości. Że niby tutaj największy symbol dominującej w naszym kraju religii, ale to jest mimo wszystko facet umierający, tak? To jest taki oklapnięty fajfus.
Jakby był w gotowości, to jeszcze bardziej by było obraźliwe, przypuszczam. Chociaż...
No nie wiem, no może trzeciego dnia zmartwychwstał, no nie wiem, nie znam się, nie było mnie tam.
Przestań, bo się za nas weźmie Ordo Iuris i Marek Iuris i inni jeszcze. Nie wolno. A nie sądzisz, że antysemityzm jest czymś takim podobnym trochę do tej obrazy uczuć religijnych? Taki młotek do walenia innych po głowie, jak coś mówią, co nam nie pasuje.
Antysemityzm akurat ma całkiem sporo imion i problem z antysemityzmem jest taki, że no dobra, za przeproszeniem jebanie Żydów w Polsce jest niesamowicie modne. I takie, wiesz, takie wylewanie dziecka z kąpielą, co mi prywatnie trochę przeszkadza, właśnie takie, wiesz, czepianie się ze względu na narodowość czy na wyznanie, tak? Tak samo jeżeli, nie wiem, jeżeli by ktoś równie agresywnie, zaczepnie opowiadał o Polakach czy o jakiejkolwiek innej nacji, no nie jestem fanem takiego podejścia, nie jestem fanem jakiegoś tam szczególnego rozliczania do trzeciego pokolenia wstecz, no i jeżeli, nie wiem, dajmy na to, twój dziadek był w Wehrmachcie albo w Shin Bet i mordował niewinnych ludzi, to mnie to nie obchodzi, bo to jest twój dziadek, to nie jesteś ty. Ja oceniam tylko, mogę oceniać co najwyżej tego człowieka, z którym teraz mam do czynienia, a nie wyszukiwać jakichś powiązań dotyczących jego rasy, narodowości, przynależności, religii. To jest coś, co nie jest moim zmartwieniem i myślę, że to też tak trochę na zasadzie wzajemności, bo też nie chciałbym być oceniany za grzechy mojego pradziadka.
Wydaje mi się, że bardzo, bardzo mocno, być może nawet trochę celowo spłycasz ten temat, bo zarzuty wobec czy to Żydów, czy Izraela, no to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa i tu się można do różnych bardzo rzeczy i to często konkretnych przyczepiać, na przykład do polityki Izraela i to krytykować, no ale to zaraz antysemityzm, nie? Nie chodzi tylko o to, że ja kogoś nie lubię, bo to Żyd, no a tak trochę to przedstawiasz, nie? No a na przykład teraz, jak są te zamieszki w Jerozolimie, konkretnie w pobliżu meczetu Al-Aqsa, no to tam się ostro tłuką i już kilka dużych krajów skrytykowało znowu to, jak Izrael się zachowuje. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i też Turcja i to bardzo gromkim głosem Erdogana, który no tutaj jedzie po Izraelu i cytuję: okrutny Izrael, państwo terrorystyczne, Izrael bezlitośnie i nieetycznie atakuje muzułmanów w Jerozolimie. No poszło o postrzelenie izraelskiego nastolatka przez jakiegoś Palestyńczyka. W rewanżu izraelska policja zastrzeliła palestyńskiego nastolatka, to trochę tak już nie tyle oko za oko, tylko tak za podbicie oka wydłubiemy wam oko, nie? No i wiesz, ale też ważniejsze może jest, są plany budowania osiedla żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu. No to jest teren jakby nie było okupowany przez Izrael. Też tak, wiesz, wbrew międzynarodowym różnym tam rezolucjom, ustaleniom. Czy to nie wolno tego krytykować wraz z tymi krajami? Czy ja się mogę przyłączyć do Niemców, Francuzów, Anglików, Włochów?
Ależ słuchaj, no stary, przyłączaj się absolutnie do kogo tylko chcesz, no tylko, że tutaj, jak zawsze podkreślam, warto zachować pewną precyzję, tak? Bo taki mój kolega Dawid, czy inny mój kolega Mosze, tak? To nie mają z tym absolutnie nic wspólnego, nie głosowali na tych ludzi, robią sobie swoje i jedyną ich winą jest miejsce, gdzie się urodzili. Tak samo ja nie chciałbym być personalnie oskarżany o to, że nie wiem, że jestem z państwa pisowskiego, które głosowało na PiS, które zniszczyło naszą gospodarkę, która ma policję, która jest prywatnym folwarkiem i prywatną służbą ochrony wielce nam miłościwie panującego prezesa na Żoliborzu. No i to jest, wiesz, i to jest właśnie to wylewanie dziecka z kąpielą, o którym mówię. Wobec czego, jeżeli będziemy mówili o izraelskim rządzie, czy o izraelskim wojsku, czy o izraelskiej policji, to jest spoko, bo nie kopiemy tak po prostu, wiesz, na zasadzie huzia na juzia jebać Żydów, nie? Tylko jesteśmy precyzyjni w tej krytyce. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy się z tym nie zgadzają, którzy żyją, wiesz, w miejscu, gdzie widok automatycznego karabinu jest na porządku dziennym, więc też nie do końca mają ochotę zwyczajnie stanąć przeciwko temu i myślę, że i ja, i ty byśmy mieli zwyczajnie podobnie w podobnej sytuacji. I tutaj naprawdę, tak, Izrael jako państwo robi całkiem sporo, tak, tylko że żeby to zamykać taką wielką klamrą, że Żydzi, że Izraelici, czy jak ich tam zwał, no to już jest trochę nie fair, bo bardzo łatwo jest zamknąć, że chodzi o bieżący rząd w Izraelu, że chodzi o bieżące wojsko, o bieżącą policję i wtedy już jesteś czysty. Już masz to na tyle konkretnie, że trafiasz w bardzo konkretne osoby. A z drugiej strony właśnie, no postaw się na zasadzie, jeżeli taki Niemiec by widział w tobie tylko dlatego, że jesteś Polakiem, no nomen omen złodzieja rowerów.
Jakie nomen omen? Jeszcze nie ukradłem nikomu. Dopiero ukradnę. Czaję się, dzisiaj pół dnia pod śmietnikiem stałem, ale żaden żul nie przyjechał. Ale jest jakiś, nie wiem, jakiś strajk śmieciarzy chyba, bo w paru miejscach, bo dzisiaj trochę sobie spacerowałem, widziałem takie niewywiezione śmieci, jakby worki porozrzucane dookoła śmietnika, brakuje miejsca już na te worki, tak jakby śmieciarze zastrajkowali. Coś ci wiadomo na ten temat? Nic nie widziałem w mediach.
Pierwsze słyszę.
Może to tylko w Środzie Śląskiej śmieciarze się zbuntowali. I władze Środy Śląskiej zamierzają stworzyć robo-śmieciarza. Takiego, który będzie automatycznie robił i nie będą już potrzebni. I zamieszki będą ze śmieciarzami, śmieciarze będą rzucali śmieciami. Ja tak,
czym to wiesz, było? Bodajże w Jokerze właśnie cała historia, w filmie Joker cała historia zaczęła się od strajku śmieciarzy, który doprowadził do potężnego kryzysu w Gotham City.
To śmieciarze zastrajkowali, tak?
W filmie na pewno tak, bo sobie oglądałem nawet niedawno. Zaczęło się właśnie od strajku śmieciarzy. No i wiesz co, i to jest takie, kurde, tak sobie jakby trochę pofilozofać, pofoliozować, to wydaje mi się, że no, patrząc na nasz ten współczesny świat, który jest uzależniony od tak wielu rzeczy, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak dostarczenie wody, jak dostarczenie prądu, jak odebranie od nas naszych śmieci, ich wywiezienie. Jeżeli coś takiego by zanikło na kilka dni, jakiś taki blackout śmieciarzy, no to nagle się zaczynają robić bardzo poważne problemy i się okazuje, że ci najbardziej niedocenieni, gdyby się tylko postawili, no to mieliby ogromny wpływ na świat, w którym żyjemy.
No, takie zostawione śmieci zaczynają się psuć, choroby, epidemia, ludzie zaczynają chorować, służba zdrowia nie wydala, ludzie widząc, że umierają ich bliscy, wychodzą na ulicę, obalają rząd, do władzy dochodzą fanatycy prawicowi, którzy zaczynają mordować Żydów, homoseksualistów, niepolaków, Ukraińców, siły Unii Europejskiej podejmują jakąś ingerencję, co z kolei sprawia, że no i tak cały świat nagle zaczyna stawać w płomieniach tylko dlatego, że śmieciarze w Środzie Śląskiej zastrajkowali. Mogłoby tak być. No
tutaj,
to
na śmietniku ten zapłonie ogień, który strawi ten cały niszczący nasz system.
I tak oto śmieciarze sprawili, że na śmietniku historii znaleźli się ci, którzy jeszcze do niedawna, tak, to taka przemowa tych, co doszli do władzy. W Robocopie było, że policjanci zastrajkowali, no i korporacja OCP zrobiła Robocopa, nie, żeby tutaj jakoś stworzyć mechanicznego gliniarza. No więc, a jakby zastrajkowali ci, jak się nazywają ci, co kopią groby, grabarze, no to można by grobokopa zrobić też, nie? To było w jakimś komiksie grobokop był, bo grabarze zastrajkowali.
Znaczy, wiesz, no zawsze można wziąć koparkę, jakiś taki komunalną mogiłę zbiorową i będzie pozamiatane, tak? ty, a jakby księża zastrajkowali? Jakby księża zastrajkowali i przestali odprawiać msze, przestali otwierać kościoły, przestali brać pieniądze, przestali gwałcić ministrantów. Wiesz co, to chyba nawet jakiś tam biskup ostatnio mówił, że jeszcze młodzi ludzie zatęsknią za kościołem.
Jędraszewski. On ma zawsze te przemowy takie. To jest taki, zawsze takim jakimś słodko pierdzącym głosikiem, nie? To wygłasza te swoje dyrdymały, że jeszcze przyjdą, zatęsknią za swoim katechetą, za jego dotykiem czułym.
Wiesz co, dzisiaj oglądałem sobie jakiś filmik Jędraszewskiego z 2013 roku, który został zapytany o to, czy można słuchać muzyki metalowej i jaką muzykę metalową można słuchać. No to on tam zaczął opowiadać, że co prawda dorastał w innych czasach, gdzie tam, wiesz, gdzie tam byli Beatlesi, Bogu Rodzica i wiesz, i te bardziej takie historyczne sprawy, ale powiedział jedną taką bardzo zjawiskową rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ponieważ polecił, żeby się zapoznać z językiem i z tekstem tejże piosenki, żeby mieć pewność, że słuchając ją, przypadkiem nie wchodzimy w jakieś imperium szatana.
No, Beatlesi też są zakazani przecież wiadomo, że jakiś tam love me do, I love you, no to jak się w drugą stronę śpiewa, to I love Satan, to przecież to wiadomo. Wszystko jest zakazane. To kiedyś mieliśmy audycję o zespołach zakazanych przez Kościół katolicki ze Skałą. No i to czego tam nie było w ogóle, byś się zdziwił. Można sobie znaleźć w archiwum. To całkiem fajna, udana, śmiechowa
audycja. A w sumie można by było nawet to kiedyś powtórzyć i sobie pogadać też o grach komputerowych, o filmach, o słynnym Harry Potterze i Hello Kitty oczywiście, to takim wielkim źródłem okultyzmu. Jantar tymczasem na czacie pisze, masowe groby to działa na wyobraźnię, ale słuchaj, masowe groby mamy. No to nie jest powiedzmy jakaś tam wiedza powszechna, no ale jeżeli nie stać cię na twój pogrzeb, jeżeli jesteś gdzieś tam samotnym człowiekiem, któremu się spadnie z rowera, no to wpadasz do takiego jednego wielkiego masowego grobu, który ani nie jest za bardzo nawet oznaczony, tylko jest to gdzieś tam na cmentarzu komunalnym, kawałek rozkopanej ziemi, gdzie podjeżdża kopereczka, parę razy łychą machnie, twoje ciałko jest wrzucane i nie ma ani gdzie zapalić świeczki, ani nie wiadomo do końca, gdzie to się znajduje, ale w każdym takim nawet średnim mieście taka masowa mogiła dla tych wszystkich nieznanych denatów jest.
Czyli co, jak na przykład mnie nie będzie miał kto pochować, czy coś, to co, to śmieciareczka, tak?
Pach, no tam. Właśnie nie śmieciareczka, tylko miasto przyjeżdża, o, tylko kurde, ciekaw jestem, czy nie wiem, sam prezydent Trzaskowski po ciebie przyjedzie, czy coś. To by było dobre. Nie, miałem taką sytuację kilka lat temu, kiedy mój, no powiedzmy, no znałem typka, ciężko mi powiedzieć, że to mój znajomy, ale powiedzmy, że go znałem i w moich okolicach wszyscy go znali, więc dość głośno się jego śmierć odezwała. A dlatego, że się powiesił, ale był podpalony, polany benzyną się podpalił i tak trochę zrobił rabanu i trochę zdenerwował sąsiadów, bo mieszkał w bloku. No i po całej sytuacji zaczęliśmy podpytywać, no może jakiś pogrzeb, może coś, no w sumie go znaliśmy, no w sumie się z nim widywaliśmy, no to chociaż warto by się było, nie wiem, przynajmniej pokazać, no a się okazało, że koleś bez rodziny, bez żadnych powiązań, no i właśnie trafił do takiej zbiorowej mogiły i wtedy się dowiedziałem, że w ogóle takie, wiesz, takie zbiorowe, anonimowe mogiły, niczym w jakimś Auschwitzu, zwyczajnie istnieją i są wręcz standardem na cmentarzach komunalnych.
Dla mnie to brzmi całkiem nieźle. Najchętniej to bym w ogóle upozorował jakoś swoją śmierć. Trzeba by się z koronerem jakimś dogadać i łapówę dać, żeby wystawił tam jakiś akt zgonu, żeby to poszło od razu do wszelkich urzędów. No i nie ma mnie, tylko co wtedy, jak cię jakiś gliniarz zaczepi na ulicy i każe się wylegitymować, to tak popatrzy w dokumenty, przecież pan nie żyje! A wtedy możemy tak gały wywalić do góry i wystraszyć go.
Ty będziesz następny!
Nie żyłem, ale powróciłem! On będzie spierdalał, się wystraszy. Może tak można by zrobić.
A może 2000 lat temu jednemu typowi przyszedł taki prank do głowy i z tego wyszła ta cała sekta?
Kto wie. No to by się może dało zrobić. Coś słyszałem, że listonoszowi można powiedzieć po prostu, że taki nie żyje i on tam gdzieś idzie i melduje, że nie żyje.
No i to chyba to tak nie działa. To musi być ten, to musi być stwierdzenie zgonu i to musi lekarz klepnąć takie stwierdzenie zgonu. A tutaj Jantar jeszcze pisze, jak Kulczyk. Kulczyk akurat był pochowany z pompą. Kulczyk ma w ogóle jeden z najpiękniejszych grobów, jakie w życiu widziałem, który nie wygląda zupełnie jak grób. Jest on pochowany w Poznaniu. Kurde, z zamkniętymi oczami bym tam trafił, ale nie pamiętam, jak ta okolica się nazywa. Wchodzimy na cmentarz i mamy taki kawałek, powiedzmy, trawnika i takie dwa drzewa po bokach tego trawnika posadzone. No wszystko to ładnie wygląda, tam jakieś znicze stoją i nawet nie wiem, czy tam nie ma żadnej tabliczki, czy ta tabliczka jest w ogóle jakoś taka bardzo, bardzo, bardzo mała. Ale żadnych tam, wiesz, tam 40-metrowych Chrystusów czy coś takiego, to jest naprawdę jeden z najładniejszych grobów, jakie w życiu widziałem.
No, ta teoria spiskowa mówiąca o tym, że Kulczyk żyje, w sumie nie jest aż taka strasznie absurdalna, ci powiem, wiesz. Mi się nie wydaje głupia, bo same okoliczności śmierci są troszkę takie dziwne, zagadkowe. On zmarł w jakimś wiedeńskim szpitalu po rutynowych badaniach, tak nagle zmarł. Wyczytałem też, że nie ma aktu zgonu, jak pytali się. No to można wytłumaczyć, no bo to tak nie jest, że przychodzisz i możesz sobie czyjś akt zgonu zobaczyć. No to nawet jakby szur przyszedł i ja mogę zobaczyć, no to powiedzieliby mu nie. No ale może ktoś badał dokładniej, no bo to tak znana postać, to wiesz, to zjawią się zaraz jacyś tam badacze. Jak to jest z tym wglądem do akt zgonu? Orientujesz się może?
Nie mam pojęcia. Ale gdybym ja to projektował, no to oczywiście tylko rodzina, no bo co komu do tego, co komu do informacji, bo wiesz, na akcie zgonu masz na przykład przyczynę śmierci, a to nie jest coś, co, nie wiem, co chciałbyś, czy twoja rodzina chciałaby, żeby było to publicznie znane.
Też dziwne jest, że krótko przed śmiercią się zakończył jego związek z Joanną Przetakiewicz, która to kobieta z kolei jest związana ze świadkiem przestępczym, o czym piszą nawet na portalach popularnych, że tam z jakimiś ludźmi Pershinga się bujała coś. I w czasie afery podsłuchowej miały wypłynąć informacje o tym, że służby zdejmują parasol ochronny jakby z Kulczyka, cokolwiek by to miało znaczyć, no ale mówi się w środowisku spiskowym, że Kulczyk jakoś był mocno związany ze świadkiem służb. No to akurat nie byłoby jakoś dziwne, no bo wielu ludzi sukcesu, różnych biznesmenów, najbogatszych przedsiębiorców, no kiedyś były takie czasy, że trzeba było z tymi służbami mocno współpracować i one... Przypuszczam, że ludzie ze służb sobie mieli takie słupy swoje, ludzi, którzy dla nich coś robili, dzielili się, w zamian mieli pewne przywileje. To był normalny świat w Polsce. Na ile jest dzisiaj, no to tak chyba samo się nie kończy i na pstryknięcie palców, że nagle nowe czasy i nagle już tu nie ma ludzi ze służb i ich różnych tam... przydupasów i pociotków i tak dalej, to wszystko się nagle urywa, jakaś gruba kreska, ciach i nie ma, nie? Ja myślę, że spokojnie mógł wpaść w jakieś kłopoty takie, że coś mu się tam skończyło, jakaś współpraca ze służbami. Wiesz, no w Polsce trochę są różne zmiany od czasu do czasu, zmieniają się rządy, jest jakieś czyszczenie, chociaż tak bardzo się nie biorą chyba za ludzi. Ani PO, ani PiS właściwie to tak za bardzo... No PiS to już w ogóle żadnych zapisów, żadnych szpiegów nie łapią w Polsce. Nikogo w ogóle z PO nie rozliczyli. Jakiegoś tam jednego typa, który gdzieś się bujał po agencjach towarzyskich, dziwnych, takich szemranych, nielegalnych, z nieletnimi, to jego tam wzięli pod lupę na chwilę i to wszystko, nie? Nie ma nic, bo w ogóle jakby wydaje mi się, że te różne kręgi służb, kręgi różnych ważnych ludzi działających gdzieś tam w czarnej, szarej strefie, robiących wały, to wszystko cały czas jest, tylko się zmienia trochę i ewoluuje, ale absolutnie nie jest to ukrócane ani rozliczane w żaden sposób.
No tak, dzisiaj nawet tutaj na Discordzie dyskutowaliśmy sobie przez krótką chwilę między innymi o aferze podkarpackiej, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo ciężki kaliber, tak? Gdzie mieliśmy ministrów z obecnego rządu Polski, ministrów, którzy cały czas trzymają tekę, gdzie mieliśmy pedofilię, gdzie mieliśmy handel ludźmi, gdzie mieliśmy jakichś celebrytów, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo głęboko zakorzenioną organizację przestępczą. No i wiesz, no i przez pewien czas afera była. Była tam paru ludzi w tajemniczy sposób popełniło samobójstwo, no i już jest niby zagłaskane i od roku czy nawet więcej nikt o tej aferze podkarpackiej nawet nie raczy wspomnieć. Natomiast wiesz co, idąc tak trochę dalej twoją fantazją, załóżmy nawet, że służby wsiadają na Kulczyka i Kulczyk już wie, już czuje ten oddech na plecach, już wie, że zaraz mu się łapa powinie i co robi? Symuluje śmierć. To co wtedy służby robią? Myślisz, że co, że te wściekłe psy, które już są w 100% rozpędzone, nagle się zatrzymują i tak patrzą, okej, dobra, nie widać ciała, jest spoko, zawijamy się? Nie. W takiej sytuacji trzeba być idiotą, a nie jakąś służbą specjalną, żeby w tym momencie przerwać pościg. Nie, w tym momencie intensyfikujesz wszystkie swoje służby, szukasz tego typa po portach, po samolotach, wystawiasz ludzi na granicach, żeby zauważyć, czy gdzieś on tam czasem się nie próbuje przemycić. Jeszcze bardziej intensyfikujesz swoje poszukiwania ze względu na to, że sam fakt, że ten człowiek zmarł, załóżmy, że tylko oficjalnie, to już powinno w tobie zapalić lampkę, zwrócił na siebie uwagę, coś się gwałtownie zmienia, no i dlaczego mielibyśmy mu ufać, skoro jest na naszym radarze? Więc wydaje mi się, że jeżeli masz jakieś tam, nie wiem, prywatne problemy z rodziną, mężem, żoną, córką, matką, babcią, no to jeszcze pół biedy, bo oni nie mają środków na to, żeby twoją rzekomą śmierć zweryfikować, sprawdzić, przyjrzeć się jej bliżej. Natomiast w sytuacji czy to służb, czy to mafii, aż tak dużej różnicy między jednym a drugim oczywiście nie ma, jest to tylko i wyłącznie niepotrzebne zwrócenie na siebie uwagi i choćby takie zaginięcie byłoby dużo bardziej oczywistą odpowiedzią, żeby sobie gdzieś uciec do Argentyny i pić drinki z palemką razem z Hitlerem.
Tu mogło wcale nie chodzić o to, żeby się ukryć przed służbami, tylko to zdjęcie ochrony mogło oznaczać, że nie będzie można już Kulczyka kryć jakichś jego dziwnych wałów i tak dalej. No a teoretycznie zmarłemu daje się spokój. Znaczy, no wiesz, jak nie żyje, no to się daje spokój często z różnymi sprawami i może o to bardziej tutaj chodziło.
I wiesz co, kontynuując, nawet tego właśnie kompletnie nie rozumiem, bo śmierć jest bardzo prosta. Śmierć musi mieć swój konkretny dzień, musi mieć konkretną przyczynę, musi mieć konkretnego lekarza, który wpisze bardzo konkretną przyczynę zgonu i się pod tym podpisze. Czyli jest kogo przesłuchiwać, jest kogo weryfikować, jest za czym iść. Jeżeli bym się naprawdę gdzieś głęboko wplątał i stać mnie by było na to, a Kulczyka oczywiście było stać na to, żeby gdzieś sobie wystrzelić do innego, na inny kontynent, żeby uciec przed swoimi problemami, to nigdy śmierć, tylko i wyłącznie zaginięcie. Bo zaginięcie nie musi mieć konkretnej daty. Wyjechał sobie na, nie wiem, polowanie na bizony, na 3 dni nie wrócił, nie odezwał się i nie wiesz, gdzie go szukać. Daje ci to dużo większą przestrzeń, dużo bardziej rozmywa to, co jest wokół całego problemu.
No nie wiem. Właśnie zaginięcie budzi zaciekawienie, nie? Zaraz ktoś chce szukać i media się bardziej interesują, a tak, no to umarł i nie ma. Ale ja mam dowód na to, faktycznie tutaj też było wspomniane na czacie, że Jan Kulczyk żyje. To potwierdzam, wrzucił kiedyś donate'a 3 złote.
I cały misterny plan w pizdu. Kolejnego zbrodniarza Nocne Radio dojechało.
Wytropiliśmy. Sam się po prostu niechcący wyjawił, ale to 3 złote, ta kwota podejrzana. Jeden z najbogatszych Polaków i 3 złote. Coś mi tu się nie klei. Tak jakby z 20 dał, to bym już wierzył, ale 3 złote? Nie wiem.
Chciał zwracać na siebie uwagi, tylko tam wiesz, tam autouzupełnianie w przeglądarce mu zostało i wpisał Jan Kulczyk.
Albo potrzeba, który jest ze służb, przejął tego donata, zhakował Tipli i odjął tak 1-0, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i tam wpłynęło do niego. Zostało przekierowane na jego tipli.
O, mądrzejsze o tym nie wspomnieć. To wcale niepodobne. To wcale niepodobne.
No w każdym razie to jest, a przypominasz sobie aferę Olewnika, nie? Ile tam było, jak tam seryjnemu samobójcy to aż się, kurczę, ten...
Sznurek skończył.
Sznurek, aż musiał się rozdwoić normalnie, nie wiedział, z czym się tu zająć najpierw. Tyle tych zagadkowych śmierci tam było, jeden, drugi, dziesiąty, ten się powiesił, ten się przewrócił, ten się poślizgnął, ten sobie strzelił w plecy z łuku i tak... ciągle coś. I to dopiero była gruba sprawa. I ty popatrz, dzisiaj się już o tym nic zupełnie nie mówi. A to jest właśnie, wydaje mi się, przykład takiej sprawy, gdzie działa mafia w połączeniu ze służbami i wszystko to po prostu nie może zostać wyjaśnione. U nas w ogóle w tak wielu sprawach giną dowody z magazynów, po prostu wynoszą i przychodzą. U nas to tak normalnie przychodzą. Dzień dobry, tu łapóweczka, ile tam było? Pół bańki, tak? Czekaj pan, chodźcie z tymi workami, chodźcie tu dla pana. Dobrze, to my se wejdziemy do magazynu, bierz tego laptopa, dyski, co tam jeszcze było? Pendrive'y, tak? Dobra, chodźcie, bo się zaraz ktoś jeszcze zainteresuje.
Nie, to jest naprawdę straszne. Tylko że wiesz, akurat afera Olewnika to była trochę inna, no bo to było morderstwo, tak? Od samego początku do końca było to morderstwo, no i potem, to znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w tej aferze za mało zainwestowano na sam początek i przeszło do wiadomości publicznej informacja, że jest jakaś nieczysta gra w tym, że ktoś tu naprawdę bardzo nieczysto gra, próbuje gdzieś coś zamieszać i ci tacy, wiesz, na samym końcu ludzie, tak? Czy to policjanci, czy prokuratura, gdzieś na tym samym końcu łańcucha pokarmowego, no zamiast, nie wiem, skonsultować i zapytać się mądrzejszego od siebie, co w takiej sytuacji zrobić, próbowali coś zrobić na własną rękę. Także wiemy w sprawie Olewnika na tyle dużo, że powinniśmy być co najmniej zaniepokojeni, a właśnie pytanie, jak wiele jest śmierci, które zostały, sfingowane, które zostały zrealizowane w sposób całkiem przerażająco skuteczny, tak? Jak choćby Andrzej Leper, którego śmierci do dzisiaj nie podbito i mimo ogromnych dowodów istniejących, słuchaj, tydzień czy dwa tygodnie temu oglądałem sobie film sprzed wielu, wielu lat na YouTubie, który pokazywał to dziwne rusztowanie w jednym miejscu tak właśnie, a idealnie, żeby wejść sobie na korytarz tuż obok gabinetu Andrzeja Lepera, tak? Takie rzeczy i wiesz, i nikt o tym nie mówi. Wszyscy przyjęli, że to faktycznie było samobójstwo i już nie ma tutaj żadnego dalszego namysłu, więc to było zrealizowane naprawdę, naprawdę super. No ale tutaj były więzienia CIA w tle, więc wyglądało to, podejrzewam, dlatego zupełnie inaczej. A ja tylko zaznaczę, że tam macie link pod spodem w opisie audycji z donatami, a także możecie dzwonić na Skype Nocne Radio.
No tak, już godzinka audycji, więc to jest dobry moment, żebyście się przyłączyli do rozmowy. Ja mam propozycję, że może nasz nadworny badacz spisków KG Bierut by wziął sobie taki temat do audycji swojej właśnie niewyjaśnione śmierci, sfingowane śmierci, czy Kulczyk żyje. Tutaj o Adolfie też wspominacie właśnie, że czaszka Adolfa się okazała czaszką kobiecą. No, więc to są ciekawe tematy. Może to są takie spiski, które są najbardziej wiarygodne, najbardziej... warte, żeby o nich mówić, jeśli chcemy posłuchać o czymś takim bardzo konkretnym i w sumie ważnym dosyć, to są, myślę, też ważne sprawy, no bo wiadomo, że jakichś dziwnostkach fantastycznych, o plejadianach i o duchach to też się fajnie słucha, ale to są takie bardziej konkretne rzeczy, które można fajnie badać, bo można zbierać różne poszlaki, dowody. A jak jesteśmy przy takich trochę spiskowych rzeczach, no czy spiskowych, no czy nie spiskowych, no bo widzisz, są też takie tematy jak na przykład tykająca bomba na dnie Bałtyku, o czym już wiele lat temu wspominałem, no i to są też tematy, o których przeczytasz w zasadzie tylko w mediach alternatywnych, w mediach głównego nurtu nie spotkałem się z żadnym artykułem, który by dotykał tak ważnego tematu. Przecież to może być drugi Czarnobyl. Słuchajcie, groźne chemikalia, jakaś broń chemiczna, wraki statków, łodzi podwodnych spoczywają sobie na dnie Bałtyku jeszcze od czasu II wojny światowej. I no nie wiem, z czego tu się śmiać. No.
Zaraz ci powiem. Już?
No, chciałem jeszcze wspomnieć, że nasz rząd jakoś nigdy nie był tym zainteresowany, ale teraz Unia Europejska się tym zainteresowała na poważnie i już w styczniu zaczęto tworzyć mapę pokazującą rozmieszczenie tych różnych niebezpiecznych obiektów, chemikaliów, które trzeba wyłowić i no niestety dalsze przygotowania będą trwały gdzieś tak do końca roku. No, miejmy nadzieję, że nie skorodują nam w międzyczasie te różne pojemniki, bo to naprawdę byłaby wielka katastrofa ekologiczna. I dla naszego zdrowia to niebezpieczne. No wyobraź sobie, że jakieś beczki z bronią chemiczną do wody, kurczę, się przedostają, w której się kąpiemy.
To teraz ci powiem, dlaczego się zaśmiałem, bo wspomniałeś o tym, że to jest tylko i wyłącznie na portalach tak zwanej wiedzy alternatywnej, więc sobie po prostu wpisałem w Google'a tykająca bomba w Bałtyku. Pierwszy wynik energetyka24.com, czyli bardzo szanowany portal poświęcony ogólnie energetyce. Dalej portal morski.pl. Dalej Polska Agencja Prasowa. Dalej interia.pl. Dalej Najwyższa Izba Kontroli, gov.pl. Europarlament Europa.eu. Dziennik Bałtycki.pl. Gospodarka Morska.pl. WNP.pl. To nie wiem, co to jest. No
wszystko
i Trójmiasto Wyborcza.pl.
No, ale widzisz, wszystko takie niszowe. Oprócz tej Interi i co powiedziałeś, Wyborcza no jakaś, ale to Wyborcza, pewnie taka Wyborcza, że nie gazeta, tylko gdzieś tam jakieś na prenumeratę.
Nie, no Trójmiasto Wyborcza.pl.
Trójmiasto, no to też regionalne. Wydaje mi się, że jak na tak ważny temat, no to sam widzisz, że poruszają to tylko takie lokalne media i serwisy mało znane. Nigdy nie słyszałem, no pewnie tak jest, jak mówisz, że ta Energetyka 24 to jest zacny portal, ale to wszystko jest jakaś taka nisza, o której większość z nas, myślę, tutaj nie słyszała o takich portalach. No, napiszcie, że mam rację. Jedyneczka na czacie, nie słyszałem.
Hola, kolego. Polska Agencja Prasowa mówi ci to coś?
Na Polska Agencja.
Najwyższa Izba Kontroli, słyszałeś kiedyś o tym? Europarlament coś dzwoni?
Chodzi mi o to, że najpopularniejsze portale typu jakiś tam Newsweek.pl, Onet.pl i inne wirtualne Polski, to tam nie ma tego, nie? Tylko jest na jakiś, no nikt tego nie wziął z Polskiej Agencji Prasowej. Nikogo to nie zainteresowało, bo ciekawszymi tematami jest coming out Piaska. Piasek się gejem okazał. Jejku! I Kożuchowska.
No i wchodzę na drugą stronę wyników. TVP.pl, Rzeczpospolita, Polska Time, National Geographic, Dziennik Zachodni, znowu TVP. Deutsche Welle nawet.
O kurde, Belle. Nawet Deutsche Welle?
Tak, nawet Deutsche Welle.
No dobra, no to może jest, ale i tak za mało się o tym mówi. Dla mnie to jest naprawdę wielkie zagrożenie. To może być drugi Czarnobyl. Groźniejszy być może.
Znaczy wiesz, no jakby na to nie spojrzeć, akurat tutaj morza i rzeki kryją, nawet rzeki kryją nam całkiem sporo. Pamiętam, jak w zeszłe wakacje byłem w Szczecinie u swojej siostry, to właśnie kawałek Szczecina został ewakuowany tylko i wyłącznie dlatego, że detonowano pewną bombę, która została tam znaleziona i wreszcie ktoś powinien coś z tym zrobić, tak? Także to nie jest tak, że nikt o tym nie mówi, tylko problem jest taki, że nikt z tym nie chce zrobić, bo to są koszty ogromne, zysk powiedzmy okej, jest jak najbardziej tak, tylko że to nie jest zysk, który ci się przyda w zdobyciu głosów na kolejną kadencję, tak? Dlatego zwyczajnie nikt nie chce zainwestować w to, żeby zadbać zwyczajnie o nasze bezpieczeństwo. A z drugiej strony myślę, że jeżeli byśmy mieli taki radioaktywny Bałtyk, to jakbyśmy mieli taki, wiesz, taki drugi Czarnobyl, to byśmy mogli całkiem spoko zarobić na turystyce. Ha, i co wtedy?
No, tak. No.
Ale, Krawiec, czy lubisz małe podatki?
Lubię takie małe, że ich nie widać w ogóle gołym okiem.
No i właśnie dlatego mam dla ciebie projekt nowego podatku. Ale słuchaj, to jest naprawdę coś fajnego ze względu na to, że na tym będą zarabiali artyści. Już niedługo w Polsce pojawi się opłata reprograficzna, która to będzie dodana do cen naszych komputerów, do cen naszych drukarek, do cen naszego sprzętu elektronicznego, jak to powiedziała, kto to powiedział, bodajże scenarzystka Ilona Łebkowska, jasno powiedziała, że to nie jest podatek, tylko że to się nam należy, że nawet, jak to ładnie określiła, nawet kartka papieru, z ryzy papieru powinna zostać dodatkowo opodatkowana, dlatego, że na tym papierze do ksero ktoś ściągnąwszy książkę z internetu albo kupiwszy ją w księgarni, powiela ją w 40 egzemplarzach dla swoich kolegów. Wobec czego okazuje się, że nasze komputery, nasze urządzenia wielofunkcyjne już niedługo podrożeją o jakieś nawet do 4%. No i tak się powoli żyje w tej psolsce.
No w ogóle ceny sprzętu mogą też przez te różne lockdowny, pandemie, kłopoty z importem, eksportem mogą pójść w górę i zapłacimy za rok za komputer powiedzmy nie 2000, tylko 5000 nagle, nie? I, no a te podatki, ten haracz, to ja coś będę z tego miał jako le artyst.
No nie, bo wszystko zje Zenek Martyniuk.
No znowu, cóż. Ja nie wiem, ja słyszałem, że można się postarać o jakieś dofinansowanie z funduszu miasta, tam gminy, na artystów. Coś takiego jest, że przychodzisz w bereciku takim, w takiej koszuli w czarno-białe pasy, z wąsikiem takim, le artyst, z pędzlem gdzieś tam za pazuchą i przedstawiasz się, że jesteś artysta i dają ci pieniądze. To tak właśnie mam taki plan, żeby tak pójść gdzieś tu w środzie, może mi dadzą coś, nie? Czy nie?
Wiesz co, z rok temu akurat był całkiem sensowny projekt, na którym skorzystało bardzo wielu małych artystów, którzy, to było jakoś coś właśnie związanego, jakiś fundusz związany z pandemią i przeniesieniem kultury i sztuki do internetu. I na tej podstawie na przykład moi znajomi byli w stanie sobie wyposażyć takie swoje, taką, no powiedzmy, no może nie do końca salkę prób, ale studio ćwiczeń bym to nazwał, w sprzęt, który pozwalał im transmitować to na żywo i realizowali dzięki temu koncerty na live, na Facebooku, na YouTubach, bez żadnych tam dodatkowych pieniędzy, biletów wymaganych od widzów, żeby właśnie, wiesz, żeby właśnie przetrwać, żeby ci ludzie mieli co do garnka włożyć. No wiesz, z jakimś tam konkretnym projektem, a nie tylko, że o, ja jestem tutaj le artist, tutaj zaraz wam pokażę, jakiego ładnego kutasa namaluję, o proszę. I na tej podstawie żądam od państwa 500 milionów złotych. No oczywiście były takie sytuacje, bo pamiętam sam bardzo z niecały rok temu disowałem tę koncepcję, ze względu na to, że tacy bracia Stolec czy inny Zenek Martyniuk dostali jakieś tam grube miliony, a dajmy na to taki teatr wielki czy opera, która ma na wykarmieniu powiedzmy tam 200 osób, które stoją za jednym spektaklem, no to dostawała jakieś gówniane grosze w porównaniu do tego. No ale to już jest przynajmniej coś. Natomiast i tutaj naprawdę podjąłem wielki trud poświęcenia temu około 7 minut wyszukania informacji, w jaki sposób ja jako artysta lub jako wannabe artysta mógłbym położyć swoją łapę na tych pieniądzach, żeby sobie, nie wiem, kupić lepszy mikrofon, żeby sobie coś tutaj ulepszyć, żeby sobie gdzieś tutaj zadziałać. Nigdzie nie ma informacji, w jaki sposób te pieniądze zostaną oddane tym artystom. Jest tylko i wyłącznie informacja, że będzie to dodane jako dopłata do urządzeń cyfrowych, które kupujesz. Taki, wiesz, taki dodatkowy abonament radiotelewizyjny, tylko właśnie rozszerzony.
Może byśmy się postarali o jakieś dofinansowanie. Przypuszczam, że łatwiej by było dostać, gdybym na przykład poszedł tutaj gdzieś do rządzących Środą Śląską i powiedział, że chce coś robić na rzecz Środy Śląskiej. Jakoś tutaj sławić, krzewić wiedzę o Środzie Śląskiej. No to wtedy bym może dostał, nie? I za pomocą sztuki. No bo tak to raczej nie. Tak to raczej pewnie nie dostanę. Ale to trzeba by zbadać temat. Tylko żeby wtedy nie wzięli pod lupę i nie zaczęli zaglądać w dupę za bardzo. Tego bym się bał. A wyobraź sobie, że idziesz sobie ulicami Koszalina w centrum miasta.
Piękne miasto.
Piękne, tak właśnie i podziwiasz właśnie tak piękne piękne budowle, kamienice, a tu nagle z pierwszego piętra wylatuje goła baba na beton, bo takie coś się zdarzyło.
Okej, okay. A ta historia ma jakąś puentę?
że warto jechać do Koszalina, bo tam ciekawie się dzieje i ciekawe sytuacje są. Ja bym się zdziwił tak trochę. Raz miałem sytuację, że tak zaraz za mną wyszedłem sobie z księgarni. Od tej pory już nie kupuję książek. I rusztowanie tak spadło z hukiem za mną zaraz. Tak jeb, jak mnie ktoś zabić chciał, może służby albo coś, nie wiem. Jakbym wyszedł sekundę wcześniej, to bym nie żył. Ale to głupia śmierć, nie? Tak zginął przywalony rusztowaniem. Byście się śmiali tutaj.
Czy ja wiem? Myślę, że takie teorie spiskowe na twój temat by powstały, że naprawdę żyłbyś przez co najmniej 15 minut w legendach.
O. No. Właśnie. Słuchaj, jak ja umrę z jakiegoś błahego powodu, że tam się na mydle poślizgnąłem, na przykład tym, co dostałem od kochanego słuchacza, dostałem 3 mydełka, I łupnąłem gdzieś tam łbem o kant, czy coś, to weź tam rozpowiedz, że nie wiem, że chodzili za mną dzień wcześniej dziwne postacie i telefony jakieś dziwne i rozłączali się i ktoś tam sapał do słuchawki i że miałem dziwne, zagadkowe dziury w głowie, jakby od kul. Coś takiego, weź coś tam wymyśl. Trzeba legendę budować. Ja też o tobie coś wymyślę.
Nie wiem, no żerowanie na ludzkiej śmierci jest czymś, czym się trochę brzydzę, ale krawiec dla ciebie zrobię naprawdę niesamowite świństwa. Natomiast tak, natomiast wiesz co, ale i tak nie jesteś najlepszy, bo taki Łukaszenka dzisiaj ogłosił, nie mam tego pod ręką, ale gdzieś mi się nagłówek przynajmniej o oczy odbił, że pan prezydent Łukaszenko ogłosił, że jeżeli zginie, to żeby wprowadzić stan wojenny. To może w ten sposób pójść. Ty, jakbym tak rozpowiedział, że jesteś, nie wiem, jakimś tam agentem Australii, dajmy na to, tak? To zanim się Polacy połapią, że Australia istnieje, tak stary, to chłopie, to naprawdę może być coś konkretnego.
Ja powiem, że zabiły cię szury, tak jakby, wiesz, z zemsty za debankowanie różnych teorii spiskowych. Otruli cię jakimś tam, nie wiem, polonem czy coś do herbatki.
Zabiły mnie szury za brak kultury. Zostałem zatruty gansem CO2.
Ludzie zięby. Ziębiści.
Sekta ziębitów, tak.
Ziębici, no. Chodzili za potrzebą. Coś tam się wymyśli.
Nie, naprawdę, bo to jest, wiesz co, tak trochę modne się zrobiło, że jeżeli jesteś odpowiednio oderwany od rzeczywistości, to w pewnym momencie to tak jakby taka checklista oszołomstwa, tak? Że w pewnym momencie musisz powiedzieć, słuchajcie, jeżeli coś by mi się stało, to ja wam obiecuję, że ja wcale nie planuję samobójstwa i nie planuję żadnego wypadku. I potem jeden na, nie wiem, 100 czy 1000 tych szurów na przykład wpadnie pod samochód. Tak po prostu, tak zwyczajnie ze statystyki. Ale nie, on powiedział tuż przed śmiercią, że on wcale tego nie planuje i nagle jaka mitologia wokół tego się wyciąga. Ja pierdzielę. Nie, dobra, nie chcę robić nawet wam takiej krzywdy.
Ale rozumiem, że no tak już cię tu znamy trochę i tak się domyślam, że taki świat, w którym likwiduje się osoby, które przekazują niewygodną dla kogoś tam wiedzę, no przypuśćmy, że taką osobą jest Adolf Kudliński, świętej pamięci, no ty pewnie zakładasz, że po prostu w naturalny sposób umarł na serce i że to, że nic mu tam nikt nie psiknął czymś dziwnym w twarz, ale jakbyś to wytłumaczył, że policjanci, którzy mu psiknęli gazem, po prostu poszli sobie, to jest tak chyba nie wolno robić, nie?
Zakładając, że to byli policjanci.
No on tak to przedstawiał, że zatrzymali go, że mieli do niego jakieś tam wąty, że oddaje mocz w miejscu publicznym, bo mu się strasznie chciało, już nie mógł wytrzymać, gdzieś tam sobie siknął. No i zrobili mu o to awanturę, on ich tam skrzyczał i dostał gazem, po czym sobie poszli. No to jest dziwna sytuacja trochę. Ale z drugiej strony, jakby to mieli zaplanować, że co, że śledzili go, że on na siku i tu szybko się przebrali za policjantów. To też taka dziwna opowieść jakaś, nie? To można by jakiegoś Monty Pythona z tego zrobić.
No właśnie, wiesz, pytanie, czy się przedstawili tak, bo to mało przebierańców jest na świecie, tak? Takie rzeczy zdarzają się na co dzień. I czy z tą statystyką jest to, że prędzej czy później trafimy na jakiegoś takiego krętacza, że ktoś trafia akurat w niesprzyjających warunkach. Ciężko mi jest tutaj oceniać, bo nie znam tej historii jakoś tam szczególnie, nie śledziłem jej i nawet do końca nie mam ochoty tego śledzić. Natomiast to, czego mnie życie nauczyło, to jest to, że śmierć jest naprawdę bardzo banalna i bardzo trywialna. Że każdemu z nas się wydaje, że gdzieś, nie wiem, zginiemy w wielkim stylu, gdzieś zostaniemy przez kogoś zabici, a potem się okaże, że się zakrztusimy orzeszkiem i sobie padniemy w restauracji jedząc orzeszki, czekając na swój posiłek. I to jest właśnie kwintesencja śmierci. I takie śmierci przede wszystkim się zdarzają. A że później żywi próbują nadać temu jakiś sens, no to jest tylko i wyłącznie wada naszego aparatu poznawczego.
No właśnie ta trywialność wielu śmierci, ich taka, no to, że te śmierci tak głupie są często i bezsensowne i właśnie, że się tam zachłysnął orzeszkiem, jak mówisz, no to mnie tak nastraja raczej do niewierzenia, do niewiary w to, że jest jakiś dla nas tutaj przygotowany scenariusz, że jakiś czuwa. Gdzie ten anioł stróż był, jak się zachłystywał orzeszkiem albo dziecko do szamba wpadło? Mój ukochany przykład. Jak Pana Boga kiedyś spotkam, to powiem, a to dziecko, co wpadło do szamba? A Pan Bóg...
To jest najgorsze epitafium, które tylko sobie mogę wyobrazić, które jest na grobie mojego dziadka. Bóg tak chciał. Ojejku, naprawdę, jak bardzo podłym skurwysydem trzeba być, żeby w ogóle coś takiego człowiekowi na grobie zarzucić, tak? Bo to jest, nie wiem, to jest jak tatuaż, ten nagrobek będzie z tobą przez te 20 czy 40 lat, dajmy na to, po twojej śmierci, wszyscy twoi potomkowie, którzy zechcą cię wspomnieć, przez chwilkę zostawić świeczkę, pomodlić się w twojej intencji, zobaczą to takie, Bóg tak chciał, albo jeszcze lepiej, też bardzo popularny, Ave Maria. To tak radosne, nie? Ave Maria, tak? To Jezus Maria, w ogóle... Nie, słuchajcie, naprawdę, wymyślcie sobie jakieś... Póki żyjecie, wymyślcie sobie jakieś fajne epitafium, bo te komonowe to jest jakiś dowcip.
Tak ostatnio sobie rozmyślam trochę o śmierci. I tak układam sobie listę życzeń. Przede wszystkim chcę tak, grób zrobiony z klocków Lego...
Dobre,
nie?
Śmiechu warte.
Czekaj, bo śmiechu warte pisze.
Andrzej Leper. 8 złotych. I znowu potrzeba ziobra ukradł.
Co to może znaczyć? 8 złotych. I znowu potrzeba ziobra ukradł. Ziobra ukradł?
No zera.
Aha.
Donajcie od Kulczyka.
Aha, no tym razem od Andrzeja Lepera, czyli Andrzej Leper też żyje, widzisz. Wysłał donata. Tyle znakomitości wysłał donaty. Tadeusz Drozda, Andrzej Leper, Jan Kulczyk, Szatan, Pan Bóg. Kurczę, kto to naprawdę...
No i oczywiście niezapomniany Maharadża.
No, z brzegu zresztą, tak, tak. Słuchaj, a co ty właściwie myślisz o celowości lockdownu? Bo twoje zdanie na temat szczepionek, no to znamy już, zostawmy to. Ale czy zgodziłbyś się na przykład...
Śmiechu warte.
Przepraszam, bo znowu donajcik. Znowu Tadeusz Drozda.
10 złotych.
Mój ulubieniec.
Na bidon do nowego roweru Krawca, a jak coś zostanie, to na miękkie siodelko.
Na bidon do roweru do Krawca, jak coś zostanie, na miękkie siodełko. No, dziękuję bardzo, panie Tadziu. Pan wcale znowu nie jest taki nieśmieszny. Śmiałem się do rozpuku z pana żartów, jak pan tam się na skórce od banana... Śmieszne było, no. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, bo się będę musiał podziałkować.
Oj, tak.
No. Ale jesteśmy na razie rozliczeni, tak? Tak? No. Co?
No tak.
Widzicie? On żeruje na mnie.
Tak się składa, że akurat tobie kasę wiszę tym dla odmiany.
Aha, tak mi mów właśnie. No słuchaj, no właśnie, bo na przykład taki Casey Mulligan z University of Chicago przeprowadził badania, które mają wykazywać, że lockdown przyniósł więcej biedy niż pożytku. I dzisiaj często jest takie zdanie. Ludzie często tak uważają, że więcej z tego biedy niż pożytku. Chodzi o to, że ludzie pozamykani w domach i tak słabo przestrzegają tego reżimu, łażą, spotykają się i wyszło jakoś, że częściej dochodzi do zarażeń, jak właśnie ludzie siedzą po tych domach, a pracodawcy właśnie dbają o bezpieczeństwo, więc więcej jest z tego biedy niż pożytku. No i też to niszczenie gospodarki. No stary, no PKB USA minus 3,5%, 2,6 biliona dolarów na środki pomocowe. No i też szkody poczynione w temacie edukacji, depresje, bankructwa, które też się przekładają na potem na samobójstwa, zniszczone życie. No i też jak dochodzimy do tego, że więcej jest tych zgonów niż mogłoby być, gdybyśmy to zostawili trochę samemu sobie, tak? No to działa tak na niekorzyść też, że służba zdrowia potem sparaliżowana, i pacjenci cierpiący na inne choroby jeszcze umierają, co takie naczynia połączone znowu, nie? Jedno pociąga za sobą drugie. No i co ty o tym myślisz? Jak ty, zaraz będzie ha, ha, śmiechu warte pewnie.
Ha, ha, śmiechu warte. Pozdrawiam Tadeusza Drozdę. Natomiast tak, nie do końca wiemy, tak? Jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to skutki przyniosło oraz jakie skutki mogło przynieść. Dlatego, że być może istnieją jakieś kraje czy Stany w Stanach Zjednoczonych, które tego lockdownu nie wprowadziły, no i wyglądało to trochę inaczej, tak? Tylko stawianie równasia między skalą wolności czy skalą lockdownu, a zrobieniem tego lockdownu mądrze, no czy właśnie nie wprowadzeniem żadnego lockdownu i puszczenie ludzi samopas, to jest tylko jeden z setek tysięcy czynników i z tych pozostałych czynników nie zdajemy sobie sprawy i wydaje mi się, że jeszcze dużo za mało wiemy na ten temat, żeby to zweryfikować, tak? Jeżeli sobie spojrzymy nawet na Polskę, jeżeli sobie spojrzymy na kompletnie durne zamykanie lasów, czy jeżeli sobie spojrzymy na Słowację, która w dalszym ciągu mimo znoszenia pewnych obostrzeń w dalszym ciągu nie możesz wyjść z domu bez dobrego powodu, tak? Możesz zostać, nie wiem, tam zatrzymany, jeżeli się dobrze nie wytłumaczysz, jeżeli dobrze się nie wyobronisz przed służbami, no to wtedy możesz dostać, czy to mandat, czy to sobie jakieś tam zatrzymanko. Nie wiemy. Wiemy naprawdę bardzo mało. Jesteśmy cały czas na świeżo w tej sytuacji. Oczywiście błędy popełniono i te błędy popełniono na całym świecie, każdy to spierdolił na swój sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że za bardzo nie mieliśmy z podobną sytuacją nigdy wcześniej do czynienia. Problem z dostępem do służby zdrowia, no to też warto sobie podzielić przez dwa, nawet trochę więcej, bo z tego co pamiętam, kilka audycji temu nawet opowiadałeś o tej kwestii, czy to ktoś opowiadał, ten jakiś... Nie wiem, ktoś tam zadzwonił i właśnie opowiadał o tym braku dostępu do służby zdrowia, gdzie nawet na czacie pojawili ci się ludzie, którzy albo chorują na raka, albo mieli coś, jakiś tam, jakąś sytuację. Moja jedna osoba z bardzo bliskiej rodziny sama miała operację serca w środku trzeciej fali i też bardzo się zdziwiłem, że to się udało, ale się okazuje, że to jest jednak standard, że jeżeli masz problem taki zagrażający życiu, no to wtedy, no to sorry, ale te szpitale są dla ciebie otwarte, a być może właśnie z pierdołami ludzie przestali przychodzić i przestali być przyjmowani, więc jak dla mnie jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to w jedną, czy to w drugą stronę powinno było pójść, bo cały czas się tego uczymy, czwarta fala też nas jeszcze czeka, być może gdzieś ktoś sobie pozwoli na taką symulację, tak? Tylko że mimo wszystko mamy bardzo też sensowne przełożenie, takie na zasadzie też trochę wiary i na zasadzie trochę dopatrzenia się pewnych rzeczy, że te kolejne fale w Polsce możemy bardzo łatwo sobie dodać do otwierania przedszkoli i do przenoszenia zarazy z dzieciaków, które przechodzą chorobę bardzo łatwo i tylko i wyłącznie ją roznoszą jakimś tam małym katarkiem. Za mało wiemy na ten moment, żeby jasno powiedzieć, nie, lockdown się nie udał i gdyby tego lockdownu nie było, to by było dużo lepiej. Dlaczego? Dlatego, że chyba tylko w Korei Północnej nie było lockdownu, a Korea Północna nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem.
No, na Białorusi chyba też, nie? Ale to nie wiem, nie jestem pewien, ale Tak mi się
na
wydaje.
Samym początku coś tam było, że właśnie, że wystarczy jeść ziemniaki i pić wódkę, jak to Łukaszenka powiedział.
I no, do ale... łaźni, i do łaźni chodzić.
Tak, i chodzić do łaźni. Także tutaj to mi się pyta, wizyty ludzi z nowotworami były przekładane, a to takie schorzenie, które nie może czekać, no to też zależy od nowotworu, bo w nowotwory mam ja i krawiec i ty też to, misiu, też pewnie masz jakiegoś nowotwora. Więc wiemy naprawdę bardzo mało i tutaj robić sobie huzia na juzia jest zdecydowanie za wcześnie. Mamy zdecydowanie zbyt małą wiedzę, żeby sobie na to pozwolić.
Ja mam starotwory, bo to już takie stare, a nie żadne nowe. Co ty? Ale to zmiany nowotworowe, to słyszałem, że taki pieprzyk to się kwalifikuje jako jakaś tam... zmiana no nowotworowa, tak. Tylko że to się nie rozwija, nie? Ale dlatego trzeba kontrolować właśnie różne takie pieprzyki. Słyszałem, że najgorsze są te płaskie takie, a te wypukłe są mniej groźne o wiele. Trzeba no likwidować
właśnie, odwrotnie. Te wypukłe są największe skurwysyństwa, a taki rozlany to już totalnie.
No ja słyszałem właśnie odwrotnie, to trzeba by tu
zweryfikować. A ja mam kilka wyciętych, więc czyję na wierzchu.
Kilka sobie powiedział, ale dbało się, słuchajcie, tutaj odchudzanko, fitness, masaże, pieprzyki se wycina, cholera jasna,
mówię,
o cholera.
Jakieś masaże i fitness, stary, nie, naprawdę, to było konieczne.
Nie, ja ci nie wypominam, to wiesz, to. Chociaż troszkę zazdroszczę może, że tak chce ci się dbać tam o siebie i różne takie rzeczy sobie fundować, ale na co bardziej warto wydawać pieniądze niż na takie zdrowotne sprawy, nie?
Na przykład na narkotyki. Powiedziałem to na głos. Na edukację, na wellness, na mindfulness, koniecznie na mindfulness.
Ale pitolenie śmierdzi pisolewactwem, twierdzi Gal Vandal. Gal Vandal to jakiś taki pseudonim, trochę jak z jakiejś Watachy Wilków, chyba jakiś tutaj przyszedł. Też lewactwa nienawidzi. No.
Także wiesz, jeszcze tutaj wracając, żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. I wnioski, które wyciągniemy teraz, będą zupełnie inne niż wnioski, które wyciągniemy za 10-15 lat. Na pewno, bo będzie tam większa gromada informacji. Może nam się uda przebić przez czerwoną kurtynę Republiki Chińskiej i zobaczymy, co tam bardziej wyglądało, jak to wyglądało u źródła. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy i tutaj chcę podkreślić, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzam, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzam, czy się zgadzam. Chodzi mi o to, że wiemy za mało, żeby wyciągać naprawdę takie ostre jak brzytwa wnioski.
Na pewno nigdy nie było takich czasów, że tak popularne było dostrzeganie, widzenie w tym, co się dookoła nas dzieje, jakiegoś jednego wielkiego spisku, że chcą nas zdepopulować, zaczipować. I ja tutaj nie chcę ośmieszać tego, bo sam w niektóre te rzeczy wierzę. Akurat w przeciwieństwie do potrzeby, który jest raczej bardzo mocno sceptyczny, raczej bardzo, no, a ja trochę mniej. No, ale to na pewno jest takie zjawisko i to wszyscy widzimy to przekonanie, że państw, że polski rząd to są zdrajcy, aparatczyki na usługach, no i tutaj sobie niech każdy wstawi, co chce, Kremla, Amerykanów, Żydów, że wszystko jest przejęte, media, sztuka, że artyści są w spisku z jakimiś iluminatami. Właściwie no, dzisiaj to się stało czymś tak powszechnym, że rosną jak grzyby po deszczu różne stowarzyszenia, w których to jest norma, takie przekonanie, że chemtrailsy, że zrzucają na nas chemię jakąś dziwną, że no po prostu jest tego tyle, że aż się łapie za głowę, nie? I jak tu się zapatrywać na takie zjawisko? Jest to pewnie coś, co będą za wiele lat opisywali może w książkach do historii, że był taki czas, że różne teorie spiskowe, przekonanie o spiskowej teorii dziejów, ta totalna nieufność do wszystkiemu, do wszystkiego, co systemowe, też do służby zdrowia, do korporacji, do rządów, przekroczyła jakieś wszelkie granice, nie?
Jeszcze tutaj przez chwilkę się odniosę do czata, do WB. Nie masz racji, potrzeba, leczenie było przekładane, a konsekwencje tego podnoszę na przykład ja. I to jest, wiesz, i to jest kolejny dowód na to, co mówiłem, że ciągle wiemy za mało. I ja też się tutaj w tym momencie czegoś douczyłem, czegoś dowiedziałem więcej, że to było leczenie przełożone, więc to jest dodatkowa informacja. Więc jeżeli sobie spojrzymy na dużo, dużo większą skalę, tak, czy tych całych historii, które jeszcze nigdy nie zostały opowiedziane, jest to dużo za wcześnie, żeby położyć sobie jakiś taki ciężki, konkretny wniosek. Bo mogę to sobie opisać na kawałku historii, który znam, ale jest całe mnóstwo rzeczy, których nie wiem, które dopiero kiedyś tam do mnie dojdą. I nawet jakiś badacz socjologiczny też ma ten sam problem. Odważa się tak głęboko to powiedzieć, że będzie miał ten sam problem, bo najpierw ludzie ogarną swoje problemy, a potem będą o nich rozmawiać. A co do tej całej powszechności, co do tej całej spiskowej teorii dziejów, powiem ci szczerze, że mam wrażenie wręcz dokładnie odwrotne, dlatego, że wydaje mi się, i to jest takie moje, powiedzmy, luźne przypuszczenie oczywiście, że ostatnie czasy jednak trochę tę całą szurię zatrzymały. I o ile usłyszałem ostatnio od swojej znajomej, która czekała w kolejce na szczepienie, że czekała tam bodajże 2 godziny w jakimś ogromnym punkcie szczepień, ile tam teorii spiskowych po drodze sobie usłyszała, to jej, ale mimo wszystko ci ludzie poszli i zostali zaszczepieni i się skończyło tylko i wyłącznie na samym gadaniu. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawiło się faktyczne zagrożenie, to jednak trochę się zatrzymało. I powiem ci nawet dalej, że teraz kolejna, czwarta fala będzie dużo lżejsza niż trzecia, niż to, co mieliśmy teraz na wiosnę. I to będzie dopiero ten moment eksplozji, kiedy ci wszyscy, którym ludzie w rodzinie poumierali, którzy zauważyli, że faktycznie coś tutaj przez pewien czas było nie tak, będą mieli, wyleczą się z tego swojego naturalnego strachu i zaczną i wrócą do tego bardziej, można powiedzieć, szurania chemtrailsów i tak dalej. I to, co no nie powiem najgorsze, bo to też jest na swój socjologiczny sposób niesamowicie ciekawe, ale sądzę, że dopiero ta eksplozja szurania jest dopiero przed nami. I ta eksplozja szurania zdarzy się mniej więcej gdzieś w okolicach jesieni.
Słyszałem takie przepowiednie, nie wiem, czy to Jackowski, czy ktoś inny, no, że ta czwarta fala to ma być w ogóle jakaś mega właśnie zabójcza i groźna. Ty twierdzisz odwrotnie, że będzie właśnie lżejsza na jesieni. No zobaczymy. A tymczasem 15 znoszą nakaz noszenia maseczek.
Ja myślę, że to jest teoria spiskowa i wszyscy, którzy dotychczas szurali i maseczek nie nosili, to powinni zacząć je zakładać, bo prawdopodobnie rząd chce rozpuścić samoloty z chemtrailsami, żeby nas zatruć.
No, w każdym razie, jak
nie
będzie żadnej wielkiej zagłady, to są tacy, którzy będą musieli zjeść te wszystkie puszki, ryże, makarony, które sobie nazbierali w mieszkaniu. A może to nie jest taki głupi pomysł się zabezpieczyć, bo no co z tego, że ktoś się z nas śmieje, że może to się nie sprawdzi, że może nie będzie tak źle, jakby nie było, jesteś jakoś zabezpieczony fajnie na wypadek jakiegoś kryzysu niespodziewanego. No, COVID-a też się nie spodziewaliśmy, nie? A się stało i zupełnie sobie nie wyobrażaliśmy, że takie czasy nadejdą, że będą takie różne obostrzenia, no więc życie może nas zaskoczyć. Gdybym miał więcej gotówki, kto wie, czy sam bym się jakoś fajnie nie zabezpieczył, nie nakupował sobie konserw, puszek, makaronów, ryżów.
A ile te puszki kosztują? Co taki pakiet na tydzień cię będzie kosztował? Ile? 200 zł?
No ale to na tydzień pakiet, no to jak już się zabezpieczać, no to na kilka miesięcy na przykład, nie? No to już jest jakiś wydatek.
A jeżeli kryzys będzie trwał tylko tydzień, jeżeli to będzie, nie wiem, kryzys energetyczny, wstań sobie teraz, nie wiem, po audycji i przełącz korki u siebie w mieszkaniu i sobie zabierz dostęp do prądu przez tydzień. Jeżeli chcesz być hardkorem, zakręć sobie zawory wody. tak wiesz, tak tu i teraz, tak? Bez żadnego przygotowania, żebyś nie wiedział, kiedy ci się to trafi. Zakręć sobie zawory wody i powiedz mi, ile będziesz w stanie sobie spłukiwać swoje gówno w kiblu, nie mając zapasów wody, tak? To bo to nie będzie problem w tym, żeby się umyć, czy żeby coś ugotować, tak? To będzie problem, żeby spłukać to gówno, tak? Ewentualnie sobie pójdziesz gdzieś pod ten twój słynny balkon, gdzie dzieci chodzą srać, ale zrób sobie takie ćwiczenie. Zabierz sobie te wszystkie zdobycze technologiczne, zdobycze naszej cywilizacji na jeden weekend. Ja ci przyrzekam z ręką na sercu, że jeżeli nie będziesz przygotowany, to przerwiesz ten eksperyment, bo nie będziesz w stanie przeżyć od piątku wieczora do poniedziałku rano.
No ale czego chcesz dowieść? No, że nie ma sensu się przygotowywać w ogóle? No zawsze trochę do przodu jest ten, kto się przygotował. Nieważne, jak ciężko by było z innymi rzeczami, ze spłukiwaniem wody, no to zawsze do przodu jest ten, kto się jakoś przygotował, kto ma jakieś tam, ma trochę pięciolitrowych baniaków z wodą, trochę konserw, no wiesz, zawsze ma większe szanse, że mu się uda jakoś przetrzymać, nie? Chociaż kurczę, dzisiaj no nie każdy może sobie pozwolić, nie wiem jak to w Polsce jest ze statystykami, ale ciekawi mnie, ilu ze słuchaczy, słuchaczek ma własne mieszkania własnościowe, bo z takiego wynajmowanego to nas wypierdolą zaraz, nie? W razie jakiegoś wielkiego kryzysu, bo tam, bo rodzina, bo znajomi trzeba z tego i przejdą i wypierdolą. I gdzie tu się zabrać z tym wszystkim, nie? Gdzie w ogóle mieszkać?
A to jest takie, wiesz, takie myślenie za bardzo do przodu, taki hejsiub do przodu, nie? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli jakiś kryzys będzie, to ten kryzys będzie trwał, nie wiem, 2-3 dni, może 7 góra, bo jednak mimo wszystko świat się kręci w jakiś sposób i te kryzysy są bardzo lokalne. Nie żyjemy w Syrii, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, więc jakiekolwiek przygotowanie jest dużo lepsze niż żadne. Jeżeli wiesz, jeżeli nagle sobie zdobędziesz, nie wiem, tam odłożysz parę tysięcy złotych na to, żeby sobie zrobić zapas na miesiąc, żeby przeżyć w lesie, to potem wpadniesz w kolejny, wiesz, w kolejną taką pułapkę i będziesz się zastanawiał, no ale nie przeżyję pół roku. Jak będziesz miał kasę na pół roku, no to nie przeżyje roku, tak? I sobie tak będziesz mógł nakręcać i nigdy nie będziesz w stanie dostosować się do realiów. A takie rzeczy, że prąd ci odetną na jeden weekend, takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy zdarzają się nawet w Polsce, tak? Ten przykład ze Szczecina, o którym już wielokrotnie mówiłem, gdzie sam brak prądów sprawił, że nie tylko nie było prądu, ale nie mogłeś, nie mając zapalniczki, dajmy na to, zapalić sobie kuchenki gazowej, mimo że miałeś gaz, bo nie miałeś tego, wiesz, tego cugu. A jeżeli sobie poszedłeś do Żabki, żeby kupić zapalniczkę, nie, bo Żabka jest zamknięta, bo nie ma prądu, żeby zasilić kasę fiskalną. Więc co, chcesz sobie uciec samochodem? Bo nie można podnieść szlabanu albo wrót garażu podziemnego i nie możesz wyjechać. Więc taki mały problem, który trwał 3 dni, naprawdę ten Szczecin wówczas całkiem nieźle nauczył. No i myślę, że wszyscy powinniśmy się z tego uczyć, bo jeżeli zabraknie nam wody, no to jeszcze pół biedy, być może miasto, być może kapitan państwo podstawi beczkowozy, żebyśmy sobie trochę poradzili, ale jeżeli zabraknie prądu, no to jesteśmy w tak głębokiej dupie, że nawet sobie nie wyobrażasz.
A pamiętam, jak kiedyś, jak mieszkałem jeszcze na Kuźnikach, to była jakaś wielka awaria wodociągowa i na całym osiedlu nie było wody. No jeździły właśnie beczkowozy, ludzie stali w kolejkach takich ciągnących się naprawdę za horyzont, kurczę, no i tak stało się przez 2 godziny, żeby baniak wody sobie nalać, nie? No w ogóle jak policja by była nieefektywna, wojsko, bo no, byłaby taka jakaś klęska, taka awaria, że oni byliby przeciążeni, nie mogliby interweniować, no to szybko szabrownicy się pojawią. Ludzie potrafią wpaść w szał i deptać się, jak się wystraszą czegoś, albo jak rzucą nową jakąś partię kubotów w hipermarkecie na promocji, to się tratują zaraz, a co dopiero jak jest ryzyko, że umrzesz, że nie masz co tam dzieciom dać żreć, to zaraz bierze pałę jeden z drugim, klucz, jakiś nasadowy, kurczę, i idzie łupić, nie, jeden z drugim. Ludzie by się organizowali w jakieś bandy, no i biada tym, u których wywężą, że ma jakieś zapasiki. Wejdą z drzwiami, kurwa. Znam sytuację, że się wchodziło z drzwiami do gostka, który tam nie oddał ziomeczkom hajsu, płyt czy coś, a co dopiero w takiej sytuacji, no.
No i tutaj jeszcze nawiążę do czacika, gdzie Tomu z brzydkim mangrawem wspomina, że już dwa razy mieli dwa dni ciemności, teraz mają generator, tak? I myślę, że to jest jakieś takie podstawowe wyposażenie, bo wiesz, mi wygodnie, mieszkam w dużym mieście i sądzę, że od mojego węzła energetycznego zależy tak dużo, że prąd mi zostanie relatywnie szybko przywrócony, nawet szybciej niż w innych dzielnicach miasta. Jeżeli mieszkałbym na wsi, to naprawdę... W momencie po prostu, nie wiem, kupna domu na wsi, to już w tym momencie bym sobie kitrał jakiś generatorek na benzynkę, tak? Właśnie na jakiś taki wszelki wypadek, bo od tego prądu zależy naprawdę dużo. A szabrownicy, no to już jest osobna kwestia. Kwestia obrony przed tymi szabrownikami i no i też takiego latania pod radarem trochę, tak? Bo jeżeli, nie wiem, no... Mi się wydaje, nie wiem, to jest jakaś taka moja romantyczna wizja, że każdy z nas się przygotowuje na najgorsze. Jeżeli coś ci się w życiu zwyczajnie spierdoli, to wtedy masz jakiś plan awaryjny. Pewnie mało kto to ma, ale ja mam, też się tego nauczyłem, bo kiedyś takiego planu potrzebowałem i wówczas się nauczyłem, że taki plan będzie mi potrzebny. Więc czy to będzie generator, czy to będzie to choćby nawet ten rower, tak, żeby wydostać się ze swojego miasta, czy jakiś namiot, czy zapasy wody, czy zapasy żywności, no to jest coś. I nawet jeżeli będziesz miał to tylko na jeden weekend i to naprawdę nie będzie cię kosztowało majątku, i te zapasy trzymają się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, to będzie dużo więcej niż nic.
Dobrze wiedzieć, że potrzeba przygotowany, bo ja to w ogóle to będę wiedział, do kogo zadzwonić w razie czego, jak się coś zepsuje.
Potrzeba... No właśnie, problem jest taki, że nie będzie prądu, więc nie będzie telefonii komórkowej, więc do mnie nie zadzwonisz.
No... jak będzie jakiś kataklizm, to ja się w prześcieradło zawijam i kicam na cmentarz, kurwa, będę się tam...
To chociaż łopatę sobie kup, kurde, co będziesz tam ludziom robił robotę. Chyba, że chcesz zostać ofiarą kanibali.
Kolejny fajny temat dla Bieruta, naszego dyżurnego spiskowca, właśnie przygotowanie na kataklizm. Tyle jest fajnych tematów, Bierut narzeka, że tematów mu brakuje, a już dzisiaj dwa fajne wymyśliłem. Jeden to właśnie te zagadkowe śmierci, mistyfikacje różne, czy Kulczyk żyje, czy Adolf żyje, a drugi to właśnie takie prepersowe sprawy. A w Nocnych Igraszkach ostatnio dwie gry testowałem, kurczę, które nawiązują mocno do tego tematu. Pierwsza to Project Zomboid, bardzo fajna gierka, która tak daje do myślenia, bo to nie są takie głupie gry, one w dość realistyczny sposób pokazują, o co trzeba się martwić, co jest ważne, co jest najprzydatniejsze. Bo to tak zostały zaprojektowane, żeby dość wiernie oddawać. No a druga to wczoraj, nie? Don't Starve. No, co prawda trochę zszedł temat na co innego, z Błażejem i z Morą, ale też bardzo fajna gra. Dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, jaka tam jest rozbudowana, jak jest rozbudowany cały system rolnictwa, że to, co ja tam sobie spulchniłem ziemię i marchewkę wsadziłem, to jest taki jakby level zerowy, a tam można do setnego dojść, jakoś nawozić, produkować kompost swój, nawet, słuchajcie, śpiewać i zabawiać te rośliny. No, są takie teorie. Znałem jedną panią, która uczyła ogrodnictwa w szkole i ona była przekonana, wierzyła w to, że czułe przemawianie do roślin, głaskanie ich tak jakoś ma wpływ na to, że one rosną lepiej, więc no... Potrzeba w to nie wierzy się, załamał. Głupota.
Wiesz co, bo zauważyłem identyfikator naszego dzisiejszego wideo i widzę, że jest więcej literek, więc YouTube chyba przekroczył granicę krytyczną i musiał zmienić sposób nazywania wideo. Sorry, zboczenie techniczne.
Ale ty o co chodzi? No jest krawiec i potrzeba strikes again.
Nie, w Urlu. Masz tam 0MNNV1 i to jest dłuższe niż zwykle.
Aha. No może. Coś tam szyfrują, jakieś tajne informacje. A no też słyszałem, że YouTube bardzo nie lubi teraz, jak na przykład się krytycznie mówi o szczepionkach, że można za takie rzeczy bana wyłapać, że to jest już łamanie zasad społeczności, wręcz można strajka dostać, nie? Jak tam...
Dobra, to zróbmy taki krótki test. Nie, szczepionki powodują raka, Hitler nie wiedział o Holokauście.
No tak, dziękuję, i strajka dostaniemy, tak? I zakaz nadawania na żywo na 2 tygodnie. Bo se chciał przetestować, potrzeba. Lepiej.
A bo widzisz, ja przynajmniej przeczytałem ten jebany algorytm YouTube, to znaczy te zasady społeczności, i rozmawiałem o tym z Gambolem, to nie działa tak, jak myślisz.
Ale to mi się zmienia ciągle na YouTubie coś, a poza tym, wiesz, no, kto wie, no, o niektórych rzeczach się mówi otwarcie, a niektóre to się po cichutku załatwia i może ja nie byłbym taki pewien. Facebook podjął walkę z Szurią, dosyć jawnie się zadeklarował, nie? Że będzie likwidował profile tych, którzy wierzą w płaską ziemię i inne chemtrailsy i orgonity, i będzie likwidował. No to czemu YouTube nie miałby też w tym kierunku działać, nie? A czy YouTube też się nie deklarował, że będzie walczył z teoriami spiskowymi, czy tylko Facebook?
Nawet jeżeli nas zbanują, to się wybronię. Jestem pewien, że się wybronię. Już jedno... Nocne Radio tak jedną nogą stoi trochę w tym Szur YouTubie, tak? I jedno odwołanie już mam, gdzie mówiłem o Żydach i się wybroniłem, więc naprawdę świat klęczy u mych stóp.
Mówiliśmy już, Jantarze, o konflikcie, o zamieszkach w Jerozolimie. Już był ten temat. No i co tu można jeszcze powiedzieć? No to wiesz, też chyba niemądrze mówić. Jak w jednym nagraniu się pojawią takie słowa jak jak chemtrails, płaska i tak dalej, no to w ogóle zaraz nas wywalą. Ja jestem zastraszony trochę.
Jesteś niewolnikiem własnych myśli. Sam się gryziesz w język. Ta słynna autocenzura. Nie wstyd ci trochę?
Wstyd. Ale może dzisiaj mam taki nastrój, bo bywa, że się w ogóle nie przejmuję i napierdalam. Już nie będę się gryzł w język. Napierdalam po prostu po bandzie. Ale to zwykle jest taka sytuacja, gdzie sobie na przykład popiję na odwagę trochę, więc tak, masz rację, gardzę sobą. No.
Co? W jaki sposób w ogóle do tego doszło? Nie, dobra, to pomówmy o czymś przyjemnym.
Dawaj.
Tylko nie jestem pewien, czy się zaraz wódz nie uruchomi, bo będę mówił o bilardzie.
Drażliwy, żebyś nie uraził uczuć bilardowych.
Bugatti stworzyło sama poziomujący się stół bilardowy, który pozwala zagrać, kiedy jacht płynie po morzu. Bugatti zaprezentował właśnie swój nowy projekt samopoziomujący stół bilardowy, który można postawić na jachcie. Stół już określany jako najdroższy na świecie. Wykonany jest z aluminium i tytanu, wykończony włóknem węglowym i skórą. I jak zapewnia firma, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami słynnej luksusowej marki. Projekt spełnia też standardy profesjonalnego stołu turniejowego. Najbardziej dumne Bugatti jest z innowacyjnej technologii samopoziomowania. Każda noga może się poruszać, aby pozostać w idealnym poziomie, gdy jacht płynie po morzu. System ma się regulować w zaledwie 5 milisekund w całkowitej ciszy i bez wibracji. Teraz miłośnicy Bugatti mają go grać w domu lub na morzu dzięki wysoce zaawansowanym rozwiązaniom samopoziomowania. Jest to możliwe na jachcie, chwali się firma Bugatti. Stół, z tego co widzę, kosztuje zaledwie 250 tysięcy euro, czyli dużo. Jezus Maria.
Kurde, to jakieś wynalazki dla snobów. Takich, co zapraszają jakąś głupią blondynę. Surprise! I pokazują samo poziomujący się stół i barek na pilota. Surprise! I mają na głowie okulary Yerbany za $500,000. Specjalne szkła. Surprise! Kurwa, nie moja bajka, man, trochę. Ja to raczej tak, wiesz, w ciuchach z lumpeksu, na używanym rowerze, już niedługo.
Ty, ale wiesz co, jeżeli kiedykolwiek robię jakiś swój, nie wiem, projekt, czy to składam jakąś obietnicę komuś, to zawsze kładę sobie deadline. Więc może tak... Jeżeli nie chcesz, to nie musisz, ale kiedy kupisz ten rower?
No przecież było o tym wczoraj, to trochę za sprawą Nitki, która rzuciła zacnego donata na rzecz zakupienia rowera przez prowadzącego Krawca, aby i też, no nie tylko ona, tutaj jeszcze też się inni jakby dorzucili. No i jest deadline w tym tygodniu. Czekam tutaj na gołąbka, który przyjdzie jakoś w czwartek, piątek. No i będę pewnie w piątek szedł do typa tutaj w środzie i kupował. Już dzisiaj się tu rozglądałem trochę, przygotowuję się mentalnie, sprzątam tutaj, no. Muszę się jakoś zaprezentować na tym rowerku też pięknie, więc jakieś ciuchy, odwiedzam lumpeksy, trzeba ładnie wyglądać. Uczesałem się dzisiaj, wymyłem grzebień, jestem z siebie taki dumny.
No, mężczyzna z pedałami, to trzeba się pokazać.
Mam nadzieję, że nie wpadnę zaraz pod samochód, bo będzie śmiechu co niemiara, nie? Ale zobaczymy. Ale co, już dawno nie jeździłem na rowerze, w ogóle będę tak pokracznie jeździł trochę, muszę się przyzwyczaić. A kiedyś dobry byłem w tym za dzieciaka, tam skakałem na BMX-ie po jakichś tam wertepach, wyskakiwałem coś, jakieś tam się robiło triki, coś, no to się szybko nauczę. Może, a to co, to po ulicach mogę jeździć normalnie, nie? Nie muszę mieć karty rowerowej, nie?
Nie, to jak masz dowód osobisty, to nie musisz. Mhm.
Ale to trochę dziwne, że można jeździć po ulicy, nie mając żadnych w ogóle, wiesz, uprawnień, zdanego, niczego, a jeździsz po ulicy, nie?
Znaczy, po ulicy możesz jeździć, jeżeli nie masz ścieżki rowerowej. A jeżeli masz ścieżkę rowerową obok, to sam cię potrącę. Mhm.
Krawiec, daj fotę rowerka. No, będzie, no, ale jeszcze go nie ma, więc na razie nie dam, bo nie mam. No, zobaczymy. A to fajny krok. Myślę, że tutaj fajnie, że mnie dopingujecie też, bo to dobrze wpłynie na psychikę, taki rowerek. Już czuję, że trochę się tutaj zaczynam ogarniać różne sprawy, więc rower pomoże na pewno. No i zdrowie też, nie? Krążenie, wszystko, kurczę, zacznie wszystko pięknie działać, odżyje. Ja czuję, że to będzie taki cały ciąg. Zacznę jeździć na rowerze, stanę się bardziej taki otwarty do świata, zacznę robić biznesy, stanę się obrzydliwie bogaty, dziewczyny się mną zainteresują, wszystko, stanę się piękny, bogaty, wszystko, a wszystko przez ten rower, który stał się takim motorem. I będę wspominał potem, zaczęło się, pamiętam to jak gdzieś, od rowera.
I taki ten, taką książkę na starość napiszesz, rower, który stał się motorem.
Dobre.
Ale tak, jak najbardziej trzymam kciuki, jak najbardziej cię zachęcam. Nie spierdol tego, wierzę, że tego nie spierdolisz. Naprawdę wierzę.
Nie mam jak teraz spierdolić, przecież jakbym teraz spierdolił, to w ogóle dałem słowo honoru nawet wczoraj, że kupię ten rower. Tak potem nie, bez honoru.
Wyciąć sobie naprawdę tam, nie wiem, pół godzinki czy godzinkę z życia, żeby właśnie tak, wiesz, tak sobie wbić trochę tej regularności. Pamiętaj, człowieki uczą się regularności przez bodajże 3 tygodnie, więc jeżeli będziesz jeździł 21 dni, dzień w dzień, a sezon jest jak najbardziej na to, to potem ci tego będzie brakować.
Który ścierpiał za nas dramy i krzyżyk tutaj, to o mnie? Męczennik radiowy, który ścierpiał za nas dramy. No.
A tymczasem, słuchaj, bo ja mam tutaj takiego newsa, bo chcę coś dobrego o kościele powiedzieć.
To ja idę do lodówki, zobaczę, chyba mam jeszcze jeden napój. Zaraz wracam za minutę.
W meksykańskiej miejscowości Guanajuato, po blisku 40 latach, XIX-wieczny kościół w Guanajuato, jest znowu widoczny w wyniku suszy w Meksyku. Świątynia Marii Panny z Dolores zniknęła w 1979 po wybudowaniu w okolicy Tamy Purisima. Była sercem kolonialnej społeczności El Zagaro, w którym niegdyś mieściła się plebania i rejestr cywilny ówczesnej Villa Real de Mina de Guanajuato. No nie wiem, czy to dobrze czytam, ale taki ciekawy... Tak w ogóle, tak kiedy pojawił się w naszej w Zenka audycji Ciosany, który opowiadał o archeologii, strasznie mnie interesowało to, jak wyglądają te nasze podmorskie rzeczy. I tutaj okazuje się, że wyciągamy rzeczy, które wręcz zostały zatopione w 1979 i już tutaj główkę pokazują. I pokazuje się ten kościółek opuszczony od ponad 40 lat tylko i wyłącznie dlatego, że w okolicy jest susza i myślę, że najbliższe lata mogą być całkiem ciekawe dla tej archeologii, bo mimo wszystko łatwiej się kopie w ziemi, jeżeli ona jest choć trochę sucha, a to nie jest 10 metrów pod wodą. No nie wiem, no Guanajuato, no nie jestem dobry z meksykańskiego.
Guanajuato, piękna nazwa.
Czekaj, może tutaj, nie wiem, może ktoś mnie tutaj poprawi, ale może mnie ktoś tutaj poprawi, bo Guanajuato. Już wklejam. Szakalne Ambroży, o Boże. Guanajuato, okej. Okay. Guanajuato, okej, okay. Może być i tak. Ale Guanajuato bardziej mi się podoba.
Huato. Ju się czyta jak hu, nie?
Tak sobie ten zostawiłem. Tak wiesz, tak jak sobie dzielisz przez coś albo mnożysz, nie, to tak J w pamięci i wychodzi Guanajuato. Mhm.
O, od kilku miesięcy na Facebooku działa grupa Wirtualny Ryneczek Środa Śląska i okolice. Ciekawa propozycja dla osób, które cenią zdrową i swojską żywność. Wirtualny ryneczek. Muszę sprawdzić, czyli co, można zamówić coś zdalnie sobie, przywożą? No czasami tu przychodzili, kurczę. Problem jest trochę w tym, że jak przychodzą jacyś tutaj jegomości i się pytają, ziemniaki, marchew, cebula? No to ja nigdy gotówki nie mam, bo tak nas właśnie wytresowano. Tylko te karty, tylko te płatności kartą i nie ma jak zapłacić po prostu człowiekowi, no, za dobre rzeczy. Trzeba mieć tu jednak trochę gotówki przy sobie.
Od dobrego roku ci tłumaczę. OLX, tam jest taki dział jak ryneczek i tam naprawdę jak sobie na zamawiasz za 50 zł, to ci przyjdą i z pocałowaniem w ręki dadzą. A ponieważ nie ma tam żadnych opłat, tych opłat ryneczkowych, ani żadnych tam, nie wiem, podatków, to naprawdę jest to opłacalne dla wszystkich.
Agnieszka Kogutek, pochodzę z Wrocławia. Ale od kilku lat mieszkam w Środzie Śląskiej. Tu czytam na Facebooku i taka pani z warkoczami, z chlebem upieczonym w wianku. Już mi się podoba. Z wielką pasją piekę chleby i gotuję. Głównie potrawy wegetariańskie. I tu ikonki. No, to muszę się zainteresować.
I tu ikonki.
Kwiatuszki, przetwory, o, w słoikach, podpisane tu ręcznie. Fajnie. Porównywałem też sobie ceny miodów. Ten pyszny miód lipowy, który kupiłem, wielki słoik, no to na przykład ja go kupiłem za 40, chyba 44, to znak jakieś 44 zł, jakoś tyle. A w markecie widziałem taki właśnie korpo miód, też w takim wielkim słoju, za 30, ale co zwróciło moją uwagę, że to jest mieszanka miodów. No to mieszanka, zmieszali jakieś najpodlejsze z trochę lepszymi, dodali wody z cukrem, no i taki korporacyjny miód. No
tak to wygląda, tak. Ja sam też trochę lat na wsi przeżyłem, więc wiesz, więc pierwsze co, to najlepsze rzeczy to dla siebie i dla rodziny, na potem trochę gorsze to właśnie na jakiś taki mniejszy handelek, a cała reszta do przetwórni.
No... Gdybym był korporacją, to bym wzbudzał w ludziach taką niechęć i strach przed taką żywnością kupowaną na ryneczku albo od babci w słoiku. To brudne, zanieczyszczone, nie przestrzegali norm, zatrujesz się. Słyszałem w ogóle taką teorię, że... znaczy teorię, tak podobno było, że producenci samochodów inwestowali w kampanie mające zachęcić do ubierania kasków na głowę dla rowerzystów. Żeby wzbudzić taki, wiesz, lęk, że to się zaraz wywalisz, łbem walniesz, no to musisz ten kask mieć, nie? Że to im było na rękę po prostu. Może tak ten świat trochę jest zbudowany, że wiesz, że są pewne konflikty interesów i ktoś tak pod płaszczykiem dobrej inicjatywy stara się trochę coś na tym ugrać jeszcze. To by miało sens w sumie. Sam bym tak robił pewnie, gdybym był producentem samochodów. Też bym inwestował w takie właśnie, no to właśnie są przypadki, że się wywalił, łbem walnął, mózg mu wypłynął, więc noście kaski i bym włożył tam kaskę na kaski.
Powiem tak, ja sam, jeżeli się ogolę na bardzo krótko na łbie, to mam taką piękną, prawie 5-centymetrową szramę na lewej skroni. Tak, moi drodzy, te kaski to nie jest tylko wyłącznie spisek, one naprawdę mają sens i to nie był żaden samochód, się wyjebałem o ganek.
O ganek. Dobra, powoli audycja zmierza ku końcowi. Donejcików dzisiaj jak na lekarstwo, tyle co kot napłakał, telefonów zero, ale to tylko dowodzi, że po prostu tak się zasłuchaliście, że nawet nie pomyśleliście, żeby tu jakiegoś donata rzucić, żeby nakarmić złego wilka. No i się zasłuchaliście i nie dzwonicie, bo po prostu tak mądrze, tak wspaniale, tak ciekawie gadamy. A w środę audycja z Becią. Ty w ogóle wiesz, potrzeba? Bo tak gdzieś...
Jeszcze jak?
No. I oczywiście nie masz nic przeciwko, rzekł krawiec nie znoszącym sprzeciwu głosem.
A czemu miałbym?
No. Już zapałę chwytałem. No, będzie, słuchajcie, o buddyzmie. I będzie też przystojny hostujący o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji też towarzyszył, więc może być fajnie.
A taki trochę potrzebny jak świnie siodło, no ale z braku laku.
Jak świnie siodło? No to wiesz, to jest nowa prowadząca. No to teraz weź tu, pokaż tu klucz sieciowy, tu OBS zainstaluj, wtyczkę, daj spokój, no to wiesz. Nie chcę zniechęcać. Przyda się tutaj ktoś, opiekun tajemniczy, anioł stróż, admin stróż,
anioł i już.
Tak więc środa, godzina 21, a co jutro? No może będzie luźna strona mapy, już trochę się gubię, we wtorek Jacek czasami nadaje luźną stronę mapy, nie? Co dwa tygodnie i co dwa tygodnie w sobotę swoją audycję, czyli... Tak na zmianę.
Na ramówce nie mam żadnych informacji o tym, żeby coś 11 maja się działo, więc wygląda na to, że mamy wolne jutro.
No wolne, ale może coś się zjawi.
A nie, czekaj, jutro 11 maja jest Becia i Gumball robią wściekłe ataki na boomerów.
No to, to Becia będzie i we wtorek, i w środę?
Jop.
No ale się roz... Tutaj, no, rozpędza
śmiechu niewiasta.
O, donajcik, cicho.
Swave, 10 zł. Co by kot nie płakał?
Sławę lub Swave, jak to czyta Iwona, dyszka, dziękujemy. Co by kot nie płakał? Co by kot nie płakał?
No to już wiadomo, do kogo ten donajt idzie, także wiesz, także krawiec tutaj różże tą wagą.
Ale tak się w młodzieżowym slangu mówi kocie. A, ale z ciebie kot, to mogło też być do mnie.
Truteń chyba.
Tasiemiec, tak tam mnie wołają. Tasiemiec, nie, tak no, na mnie
ciebie
wołają.
To wołają pijawka.
Tasiemiec, tak na mnie wołają, bo jestem z tych, co donaty zabierają.
No i widzicie, jak on mnie traktuje.
No i całe te... No dobra, to co, kończymy chyba. Chyba, że masz jeszcze jakiś temacik na koniec, bo ja nie.
Wiesz co, nie, na sam koniec jeszcze mam tylko ten, mam tylko jeden newsik z jebania korporacji. Myślę, że wszystkich nas to zainteresuje. Amazon, który niedawno do Polski wszedł, założył swoją stronę amazon.pl i operuje tutaj naprawdę dziwnymi cenami dumpingowymi, a zarazem dziwnym tłumaczeniem, co pozwala nam zobaczyć różne dziwne produkcje, na przykład książkę pod tytułem Praca czarnuchów w Nigerii, czy coś takiego. Nie pamiętam już w tym momencie, jak to wygląda, ale ile Amazon zapłacił podatku dochodowego CIT-u w zeszłym roku w Europie? Zero.
No i tak to jest właśnie.
No, poza tym Amazon EU otrzymał dodatkową ulgę podatkową w wysokości 56 milionów euro, którą będzie mógł wykorzystać w następnych latach.
Aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Ale co by nie mówić, Amazon fajne rzeczy produkuje. Na przykład słynny serial animowany Niezwyciężony, Invincible, chyba dobrze czytam. No to świetny jest, aż się wciągnąłem strasznie i cały sezon obejrzałem kompulsywnie. Polecam wszystkim, no taka trochę inna opowieść o superbohaterach, zupełnie inna. Tej klasy myślę, co Watchmeni, tak samo się fajnie to ogląda. Takie trochę nie marvelowskie i takie trochę nie DC. Bardzo mroczne, krwawe też i no takie, wiecie, o życiu bardziej, nie? I o człowieku, a nie tam, że ma odrzutowe wrotki i gwiazdki z dupy wypierduje. Czy będzie after? Raczej nie, dzisiaj nie. Czy potrzeba jest jeszcze?
Tak, jestem. Tutaj chciałbym wam jeszcze, bo ostatnio czytałem sobie na pewnych stronach ezoterycznych o pewnych rzeczach, o których mi się wydaje bardzo mało jest w dzisiejszym świecie. O naszej energii, o naszej duchowości, o ciele świetlistym. Ciało świetliste jest naszym wehikułem do przejścia do kondycji ludzkiej, do powrotu do źródła. Obecna misja jest dla każdej duszy, aby połączyć ze źródłem. To właśnie aktywacja naszego świetlistego ciała pozwala na zajście tego procesu. Ciało świetliste ma również ośmiościanowe ciało świetlne, które może przekształcić się w pole Merkaba poprzez aktywację ciała świetlistego. Kiedy ciało świetliste aktywuje się i budzi, uczysz się, jak przejść ze stanu niezrównoważonego do harmonijnego i wyższego stanu istnienia. Twoje ciało świetliste pozwala ci połączyć się z energią wokół ciebie, aby ta przestrzeń wzniosła się wyżej. Ciało świetliste jest połączeniem z wyższymi królestwami, światła i doświadczeniem płaszczyzny duszy, a także połączeniem z wieloma boskimi istotami. Przebudzone ciało świetliste pozwala ci zmieniać sytuację za pomocą światła, ewoluując twoje myśli, a także otwierając kanał do boskości. Kiedy ciało świetliste jest aktywowane, uczysz się, jak przechodzić od różnych stanów świadomości, z których możesz z łatwością podejmować działania zgodne ze światłem twojej duszy i wyższego ja. Istnieje wiele oświeconych stanów świadomości, których doświadczasz, budząc ciało świetliste. We wyższych stanach świadomości możesz być głęboko wnikliwy, błogi i łączyć się z wewnętrzną istotą. Poprzez ciało świetliste stajesz się coraz bardziej wrażliwy na energię wyższych wymiarów, a to integruje się i staje się częścią twojego codziennego życia. Każdy z nas ma system energetyczny, który składa się z galaktycznego sznurka biegnącego od czakry serca i do całego stworzenia źródła oraz Annatakarany, która znajduje się na pierwszych 6 cali nad naszymi głowami, łącząc naszą czakrę koronę z naszym wyższym ja i dusza. Jesteśmy również stworzeni z naszej aury, podludzi, idy, pingali, nadi, czakry i meridianów. Nasza aura przechodzi energię z naszego ciała, ludzi wokół nas, środowiska, naszej duszy, ciemnych energii, a także z poprzednich wcieleń. W miarę oddalania się od ciała fizycznego te warstwy aury stają się coraz mniej gęste. Dusze postępowe, które są bardzo wrażliwe, mogą być silnie dotknięte negatywną energią w ich środowisku.
A
to może zakłócić ich pole energetyczne. Warstwy aury obejmują naszą warstwę eteryczną, emocjonalną, mentalną, buddyczną, matmiczną, galaktyczną. Gdy ciało świetliste się aktywuje, bardzo ważne jest, aby mieć codzienny protokół oczyszczania, który pomoże, aby te energie mogły się uwolnić, a aktywacja może płynąć i iść wyżej. Jako zaawansowane dusze Ziemi wielu z nas doświadcza ewolucyjnego skoku, kiedy przez ciało świetliste, kiedy to ciało świetliste budzi się, a proces wznoszenia się przyspiesza. Fale światła, które docierały na płaszczyznę Ziemi, umożliwiły pełną aktywację naszego świetlistego ciała, a także większej części naszego DNA. Kiedy zaczniesz rozumieć, łączyć, używać i budzić swoje świetliste ciało, zobaczysz, jak przekształca to wszystkie obszary twojego życia. Staniesz się wysoce magnetyczny, czerpiąc możliwości, które naprawdę zmieniają świat, gdy twoje światło stanie się latarnią morską, które promieniuje miłością i światłem. Twoja wizja i jasność stanie się jaśniejsze i będziesz wiedział, po co tu przybyłeś. Twoje ciało świetliste leczy cię na wszystkich poziomach, fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Relacje z sobą i innymi poprawiają się, a także łączą się z obfitością wszechświata. Przebudzone ciało świetliste pozwala sercu być otwarte, a także możesz świadomie wybierać, jak chcesz się czuć i myśleć. Pełne przebudzenie ciała świetlistego może pomóc związkom, zwłaszcza jeżeli jesteś bliźniaczym płomieniem. Twoja energia zmienia się i staje się piękniejsza, promienna i magnetyczna. Kiedy twoje ciało świetliste uaktywnia się, ludzie reagują wokół ciebie na znacznie wyższy sposób, nie próbując w ogóle ich zmieniać. Energia ciała świetlistego przekształca wszystko. Jeśli jesteś uzdrowicielem, nauczycielem, pisarzem lub jakimkolwiek artystą, twoje ciało świetliste pomoże ci w uzyskaniu inspiracji i intuicji. Ciało świetliste pomaga ci wywierać głęboki i transformujący wpływ na innych, czyniąc cię bardzo magnetycznym dla klientów i ludzi, którym pomagasz się rozwijać. Istnieje boska siatka światła i świętej geometrii, która tworzy świetliste ciało i łączy w twoją osobę fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową istotę. Twoje świetliste promieniowanie światłem łączy elektromagnetycznie twoją wymiarową jaźń z nieskończonym wszechświatem i wszystkim, co jest. Poprzez ciało świetliste jesteście połączeni z zakodowanymi danymi poprzez wysokie prądy elektryczne, które są w stanie pomóc wam w tłumaczeniu i przebudzeniu waszych uśpionych darów, a także celu duszy. Kiedy twoja dusza się aktywuje, budujesz i integrujesz swoje ciało świetliste, a struktura molekularna reorganizuje się, pozwalając na wzrost wibracji i zmniejszenie gęstości ciała. Ciało świetliste pomaga ci stać się wolniejszym, aby wyrazić siebie ze stworzeniem źródła. Pole Merkaba jest również tym, czym ciało świetliste i jest egipskim i hebrajskim słowem oznaczającym obracające się koło energii świetlnej i informacji, które promieniuje z ludzkiego ciała jako czworościan gwiazdy, znanej również jako gwiazda Dawida. Ta Merkaba jest geometrycznie precyzyjna jak pole wzorów zawierające się przez pierwsze 8 komórek zapłodnionej komórki jajowej lub zygoty. Te 8 komórek znajduje się w geometrycznym ośrodku ludzkiego ciała w czakrze podstawy lub korzeni. To jest ten centralny punkt wszystkich pól energetycznych i siatek otaczających ciało. To pole Merkaby jest matrycą stworzenia i planem, z którego powstają ciała fizyczne i subtelne. W tym miejscu przejawi się twoja życiowa podróż i cel duszy. Kiedy twoje ciało świetliste budzi się i ewoluujesz duchowo, pojawiają się wyzwania i lekcje, które dadzą ci głębokie możliwości rozwoju i ekspansji.
Aż mi się czakra od podbytu mi zgniła i się trzecie oko mi wypłynęło i czuję, że moja dusza się nie rusza. Piękne po prostu to było.